Dzień dobry, dzień dobry. Czy ktoś tutaj już jest? O! Cześć Jacek. Daj znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Ja na razie nic nie słyszę, nie wiem dlaczego. Pewnie nikt nic nie mówi. Cześć Dominik. Dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. O, proszę bardzo. Cześć Tomek.
Cześć, cześć. Miło słyszeć i widzieć.
O. Ja Ciebie widzę i słyszę. Ty, mam nadzieję, mnie również.
Tak jest. Nawet słyszę kogoś w bar jeszcze.
Tak, nadaję z domu. Pora kładzenia dzieci spać, więc...
Może by było inaczej teraz, co?
Ale mam nadzieję, że będzie zaraz spokój tam. I mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzało, najwyżej się wyciszę. Co tam słychać w tych dziwnych czasach?
No, wiesz, nie mogę narzekać. Ty mi lepiej powiedz od ciebie, ale praktycznie to, co wokół Autenti, to dużo, dużo pracy teraz i zainteresowania elektronicznymi rozwiązaniami, co by tutaj nie mówić.
Tak? No tak, no chyba dla was dobrze, nie? Dla nas wszystkich tutaj,
tak,
wokół
tak,
biznesów
tak.
online.
Nie mogę narzekać, nie lubimy wirusa, ale też to jakieś 5 minut dla rozwiązań elektronicznych, więc chyba każdy korzysta jak może.
No właśnie,
Chyba.
inwestorzy nie cisną za mocno na
Cisną,
pracę,
tak,
cisną.
wariują, chcą w ogóle rewidować plany sprzedażowe, wiesz, jakieś takie niezdrowe ambicje się zaczynają, no ale tak naprawdę czujemy efekt koronawirusa dopiero teraz, po 2-3 miesiącach, kiedy to klienci przychodzą, by kupować. Wcześniej przychodzili, by wyrównywać wiedzę dotyczącą podpisu elektronicznego. Ale tak, inwestorzy, gdybyś im tylko pofolgował, to wiesz, to by cię zasypali nowymi planami, koncepcjami. Strach się bać.
No to ładnie. Cześć, witam wszystkich przybyłych i czekamy na więcej was. Jak macie jakieś pytania, to od razu możecie zadawać, jak chcecie, ale spokojnie jeszcze na oficjalne rozpoczęcie poczekamy do naszej godziny startowej. Więc na razie możemy sobie luźno pogadać, poustawiać się. Już się widzimy drugi raz z Tomkiem. Jesteś wyciszony, jakby co, jeżeli chciałbyś.
Tak, chciałem zadać pytanie jak u ciebie.
U mnie jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dużo nowych projektów na tapecie. Ruszyła teraz w maju przedsprzedaż nowego kursu Akademia Globalnego Startupu. Może gdzieś tam.
Obserwuję,
obserwuję. Tak. Także będziemy teraz pracować, tworzyć materiały. Jeszcze ruszam z nowym produktem, takim zorientowanym wokół zarządzania zadaniami, powiedzmy, z ukierunkowaniem na to, żeby po prostu ten system do tych zadań bardzo pomagał w ich osiąganiu, tak żeby faktycznie zwiększał prawdopodobieństwo, że dana osoba ma jakiś cel i chce go osiągnąć, to będzie większe miał prawdopodobieństwo, że osiągnie go z naszym produktem, po prostu za pomocą pewnych technik, dzielenia tych zadań na małe kroki, jakiejś grywalizacji, jakichś, wiesz, że jak ktoś będzie chciał osiągać więcej, to będzie mógł skorzystać. No. No i co? I kolejne spotkanie Akademii SaaS z mentorem. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie dużo ciekawych pytań do ciebie i do mnie. Zobaczymy, jak tam nasi kursanci, founderzy sobie radzą. Witam kolejnych zawodników.
Hejka.
Cześć.
To jest ta sama grupa osób, Bogusz, co w poprzednich edycjach? Nie, tu mówimy o zupełnie nowej grupie kolegów, bo na razie sami koledzy.
To jest grupa rozszerzona o kolejną edycję.
Okay.
Czyli teoretycznie było otwarcie już nie pamiętam, pod koniec marca chyba. No i dołączyło jakieś, nie wiem, 70 osób, coś takiego. 60-70 osób. I teoretycznie rzecz biorąc, wszyscy są zaproszeni. Wszyscy ze wszystkich edycji. Czyli zaproszonych jest osób 270 jakieś. Także, no ale wiadomo, jak to jest z live'ami, ze spotkaniami. Potem jeszcze część osób ogląda wideo, bo ono jest potem opisane, w którym minucie, o czym rozmawiamy i tak dalej.
Tak, szczególnie jeśli są transkrypcje, albo później materiał można odtworzyć z wideo, to stary numer. Bardzo chętniej zapewne ludzie potem wracają do tego materiału na życzenie, nie? W tym modelu on demand.
Tylko, że widzisz, no, podstawą tego typu spotkania jest, żeby zadawać pytania na żywo, nie? Więc tyle osób, ile... I to właśnie mnie śmieszy, bo wszyscy, którzy się zapisują, bardzo dużo jest pytań, czy jak to możliwe, że jest tyle osób i żeby zadać to pytanie tym mentorom, przecież przyjdziemy i będzie 300 osób, wszyscy będą się rzucali, a okazuje się, że spokojnie się wyrabiamy. Nawet z tym, nawet z zapasem jeszcze.
Przede wszystkim to bardzo dobrze świadczy o tych, którzy zadają sobie ten trud i przychodzą na czas, bo to jest wcale niełatwe w dzisiejszych czasach. Więc jak zakładam po serii różnych obowiązków, jeszcze ktoś sobie zadaje ten trud, żeby się spotkać na żywo, być o 19, chociaż mógłby co innego już zrobić z wieczorem, no to szapoba, to w ogóle z mojego punktu widzenia to już te osoby, które tutaj są bohaterami i to chwała wam za to.
No. A jak tam powiedz jeszcze Authenti, rozwijacie się, zatrudniacie nowych ludzi, jak tam to wygląda, rośniecie?
No tak, myśmy tylko w te niespełna pół roku urośli 1/3. Zresztą jesteśmy jedną z nietypowych spółek, dlatego że w tym okresie pandemii najgorętszym tak naprawdę dla biznesu marzec, kwiecień byliśmy jedną z nielicznych spółek, które rekrutowały, przyjmowały do pracy. Więc ja mam w tej chwili w zespole osoby, które z którymi się w ogóle do tej pory nie widziałem na żywo. Tylko za pomocą wideo telekonferencji się słyszymy. Nie spotkaliśmy się. No może gdzieś tam wcześniej, styczeń, luty, na rozmowach rekrutacyjnych, ale wszystkie te osoby zostały do pracy przyjęte, a w samym tylko zespole warszawskim to tam jest 5 osób, zaczęły realizację swoich obowiązków, już są po miesiącu czy po 2 pracy i do tej pory nie widzieliśmy się jeszcze na żywo. To nie jest wcale łatwe wyzwanie, nie ma dwóch zdań.
Racja. No, w dzisiejszych czasach widać, ale to też jest bardzo męczące, bo widzę, że osoby, które normalnie pracowały zdalnie i jakby to był ich domyślny tryb pracy, teraz to są też zmęczone tym, bo się okazało, że nagle się porobiło milion spotkań, takich właśnie coli i to jest wszystko bardziej męczące niż takie spotkanie zwykłe, nie? Bo jeszcze trzeba ślęczeć przed tym ekranem. No, takie spotkanie na żywo trochę dodaje energii, też jakieś pogadanki luźne gdzieś tam przed, czy po, czy w trakcie, więc zawsze jest troszeczkę inaczej, więc no.
Ja bym się akurat nie zgodził. Wszystkie spotkania zbyt długie są nudne. Ja tam naprawdę mam trzy projekty prowadzę i to już czasami przychodzi taki moment, że po prostu 4 godziny spotkań dziennie i naprawdę można było oszczędzić czasami biednym ludziom niektórych spotkań, żeby przez godzinę rozmawiać o niczym.
Tak, nie róbmy spotkań, które mogły być mailem.
Dokładnie. To jest złota strona, której prawie nikt nie przestrzega.
Tak, tak. Nie, ja też staram się raczej komunikować przez zadania niż przez jakby tak, nie? Znaczy oczywiście.
Krzywdy mi się podoba sposób, że właśnie tylko i wyłącznie, kiedy jest coś naprawdę potrzebne do powiedzenia, to się robi kole, a reszta, jeśli coś może poczekać, to na spokojnie opisane często jest lepszym sposobem niż różne spotkania.
Tak, ewentualnie jakiś taki brainstorming, nie? Bo to też jest fajne, że ty rzucasz jakiś temat, ktoś rzuca, wiesz, takie odbijanie piłeczki, bo to ciężko opisać, bo tak my robimy na przykład w tym Aci Guru teraz, tam z Rafałem się spotkamy na takie sesje brainstormingowe, gdzie nikt jakby się nie przygotowuje do tego, nie?
Tak, to już macie aplikację zrobioną pewnie niedługo.
Tak spokojnie się buduje. Tak.
My właśnie teraz robimy kurs i kurka, to jest tyle roboty. Tu organizacja, to wszystko, właśnie mikrofon dzisiaj dopiero przyszedł i trochę roboty jest z tym wszystkim rzeczami.
Kurs czego?
Kurs ze sztucznej inteligencji, powiem ci. I kurka, to będzie, ale taki overkiller. Mam ze sobą czterech data scientistów, seniorów i jeden gość z Singapuru, drugi gość robi kosmiczne technologie i wiesz, tak stwierdziłem właśnie, że kurde, trzeba zrobić coś dobrego w Polsce. No i zaczęliśmy robić kurs, taki praktyczny, rzeczywisty kurs, a nie jakieś te wszystkie większości kursy dla dzieci. Trochę to nazywam, jak tam Mirek puścił ten kurs Akademia AI, to była porażka. Zostaliśmy, zrobimy własny.
Czytałem opinię.
Tak, i powiem ci, zrobiliśmy własny, że jesteśmy w trakcie i to naprawdę fajnie wychodzi, tylko teraz cena. I zastanawiamy się teraz nad ceną, żeby nie dać za mało też, co nie? Jedni mówiłem mi, żeby na przykład też nie przeginać i teraz właśnie ustalamy sobie, czy... ciężkie.
A macie już jakiś pomysł orientacyjny?
Przedsprzedaż 1900 zł netto, ale to nie jest dużo. Mm-hmm. To nie jest właśnie dużo, bo wiesz, to jest 14 tygodni i to jest moduł taki osób, które są osobami, które mają po 7 lat data science, to moim zdaniem to w sumie tego, ale właśnie to może być takim overkillerem w Polsce w sumie.
A to będzie po polsku?
Po polsku, tak.
Wow.
Mogę zabić ci tego, jak będziesz chciał, to możemy dać ci taką ten, do recenzji.
Bardzo chętnie.
Ja też chcę.
Ty też dostaniesz, informować na pewno.
Ty też dostaniesz do recenzji, a 1900 netto.
Będziemy mieć jakieś tego, ale powiem wam szczerze, że to jest trochę takie zasadzie właśnie, że patrzę, nie ma kursów dobrych, a jak są na przykład takie kursy za 2700, gdzie szczerze, u mnie za darmo ludzie po prostu na YouTubie po prostu coś chcemy zrobić w większej wartości, stwierdziliśmy, że zrobimy taką po prostu akademię, gdzie naprawdę jakiejś jakości trzeba po prostu ludziom pomóc, bo oni robią te kursy sobie różne na YouTube, Udemy, te różne kursy robią sobie, czy idą do pracy i okazuje się, że to nic nie jest warte. No.
A to robicie w 100% tak jakby pod swoim brandem?
Pod swoim brandem, tak. Wiesz, my chcemy zrobić po prostu własną akademię, tylko właśnie takie AI, że będziemy robić na przykład, ja mam kumpla, który, tam jeden z kumpli na przykład robi systemy wizyjne dla tych satelit kosmicznych. I to kurczę, on albo na przykład robił w Singapurze, w Uniwersytecie w Singapurze robił system do wykrywania raka i jakichś tam zakrzepów, co nie? I wiesz, takie osoby są na przykład, znajomy jaka drugi robił system epidemiologiczny dla agencji kosmicznej. Ja właśnie z nimi robiłem kiedyś. I wiesz, są ludzie, którzy po prostu mają taką wiedzę, że właśnie chcemy zrobić coś takiego, że na początku ogólny data science basic, potem data science advanced, potem data science intermediate, bo to jednak nie da się w jednym kursie zrobić, bo to tam 14 tygodni, a potem będziemy robić moduliki, jakieś specjalizacje, jakieś deepfake i inne takie tam. Więc może się rozumieć.
Brzmi
ciekawie, ale to jest dużo roboty, dużo nagrywania i dużo przewodniczących, no, dużo marketingu.
No, No, jak coś, to możesz się do mnie odezwać, to może coś pokombinujemy.
Spoko.
Jak to faktycznie będzie konkret, to...
Zobaczysz to, ocenisz sam. O.
Dobra, słuchajcie. Czy... No to... Mateusz, czy masz jakieś pytanie do Tomka w takim razie?
Tak, ja mam w sumie dwa pytania. Bo my ogólnie właśnie zaczęliśmy robić też produkty takie z Data Science. I to trochę, to wygląda tak, że mamy jak gdyby już jakiś pomysł, mamy jak gdyby taką miarę, taką malutką liczbę osób chętnych. Tylko problem taki, że właśnie zastanawiamy się, czy na początku od razu jakoś robić sprzedaż, czy, bo to chodzi, problem jest taki, że to wymaga od nas jakiejś dosyć dużej ilości zasobów, albo takiej ilości większej niż taka podstawowa. I właśnie zastanawiamy się, jak uderzyć do takich projektów, bo jeszcze nikt z nas nie robił takich projektów, że tak powiem, samemu wydajemy. Więc zastanawiam się, nie wiem, czy masz może to doświadczenie właśnie w projektach, których jak gdyby wymagają jakiegoś wkładu, ale jak gdyby też nie chcemy być na tym stratni. Jak do takich podejść, do takich tematów?
Dobra, super. A drugie pytanie?
A drugie pytanie w sumie, mamy projekt też, mamy pomysł, jak pomóc firmom w prawniczym. I pytanie, jak do nich uderzyć, żeby znaleźć, w sensie, mamy pomysł, wiemy, jak rozwiązać projekt i prawdopodobnie parę osób, które tam w jakichś spółkach podobnych pracowały, mówiły, że coś takiego może bardzo, bardzo przynieść, w sensie bardzo pomóc, nawet wręcz taki system do wyszukiwania, trochę taki machine learningowy. Tylko pytanie, jak do nich uderzyć, odkąd zacząć i właśnie jakby nie mamy jakiegoś, w sensie, osoby, która mogłaby nas wprowadzić w takie tematy prawnicze.
Dobra, super. To tak, po pierwsze, witajcie wszyscy. Dziękuję za zaproszenie, Bogusz. Dziękuję za spotkanie. Tak jak mówię, jesteście moimi bohaterami, bo żeby w poniedziałek o 19 się jeszcze spotykać, douczać, doszkalać, inspirować, to trzeba mieć fajne ambicje, cele i chwała Wam za to. Ja oczywiście, Bogusz już wie, ja tylko przypomnę, ja jestem produktowcem, marketerem, a przede wszystkim trochę sprzedawcą też, więc będę się dzielił z Wami swoimi doświadczeniami, które dotyczą tych obszarów biznesu, w tych czuję się najpewniej, więc na pewno na wszystkie Wasze pytania nie odpowiem, ale za każdym razem będę starał się Wam pokazać tą perspektywę klienta, tego docelowego odbiorcę Waszych usług i myślę, że to może być dla Was interesujące, być może zabierzecie coś dla siebie. Mateusz, po kolei odpowiadając na Twoje pytanie, ja sobie tutaj robiłem notatki, żeby tylko je zapamiętać. Ja z zespołem Authenti, bo będę bardzo często odnosił się do tego, co dzisiaj robię w życiu, a staram się z sukcesem już szósty rok popularyzować na rynku ideę paperless i wdrażaliśmy rozwiązanie, które wcale nie było łatwe i dzisiaj ciągle walczymy z różnymi przeciwnościami losu i mentalnymi przyzwyczajeniami. Popełniliśmy jeden bardzo, bardzo kosztowny błąd. Za późno zaczęliśmy sprzedawać naszą usługę. Dopiero potem, kiedy wydawało nam się, że mamy dobry produkt, rzuciliśmy wszystkie siły na sprzedażowe aktywności, tylko okazało się, że jednak perspektywa klienta jest nieco odmienna od tego naszego widzimisię. Krótko mówiąc, zacząłem z pewnym opóźnieniem wracać do pewnych lektur, doświadczeń przedsiębiorców, także tych zza oceanu i te doświadczenia opisywane w różnych podręcznikach czy ciekawych lekturach jakby są tutaj bezkompromisowe. One mówią, sprzedawaj tak wcześnie jak możesz. Bardzo często nawet nasi koledzy z oceanu, Doliny Krzemowej i nie tylko, zaczynają sprzedawać i promować rozwiązanie, które jeszcze zupełnie nie powstało, ale już teraz, już na tym etapie sondują, czy to ma sens. Nie? My akurat w kontekście założycieli byliśmy taką grupą osób, które bardzo cyzelowały produkt, chciały być pewne, że on jest świetny, spędziliśmy więc zasadniczo za dużo czasu, a nie pytaliśmy tych, których opinia wydawała się być od samego początku najważniejsza. Klienci Twoi, ci, którzy dodatkowo nie będą korzystać z trialowych wersji czy jakiegoś modelu freemium, ale będą płacić swoimi portfelami, to oni zwalidują twój projekt. Czym szybciej zaczniecie więc ten rynek testować, sondować, oferować jakieś rozwiązanie, nawet na mniejszą kwotę, ale jednak za pieniądze, tym lepiej dla was. Tym szybciej usłyszycie feedback, tym chętniej klienci będą się dzielić swoimi doświadczeniami, a to będzie miało wpływ na rozwój waszego produktu. Myśmy taki eksperyment wykonali na samym początku naszej drogi, wiedząc, że nie mamy co liczyć na przychody we wczesnym etapie rozwoju tej usługi, zaczęliśmy rozdawać te jakby kody dostępu do platformy za darmo. A ponieważ nic tak naprawdę w biznesie nie ma za darmo, to tak naprawdę daliśmy te kody dostępu przedsiębiorcom, ale poprosili ich o to, by zechcieli do nas po jakimś czasie wrócić właśnie z informacjami zwrotnymi. Dlaczego chcieliby korzystać, co stoi na przeszkodzie, co im się podoba mniej, co bardziej. Więc to było bardzo cenne doświadczenie. Ono zostało wpisane w nasz budżet. Ono wymagało poniesienia konkretnych kosztów z tym związanych, bo przecież jak dajecie komuś coś za darmo, to was kosztuje. To nie jest nic bezbolesnego, ale w praktyce oni powiedzieli nam, co powinniśmy zrobić inaczej, żeby to było dobre. Dzisiaj żałuję, że od pierwszego dnia, kiedy pojawiła się co najmniej wersja takiego wczesnego MVP, nie zatrudniliśmy osoby, która miała te kompetencje i te doświadczenia i która mogłaby sondować rynek, sprawdzać bardzo różne elementy, politykę cenową, formy jakieś abonamentowe, usługi dodane. W tym czasie, nawet jeśli by to służyło tylko i wyłącznie testom, jest to bardzo, bardzo zasadne. Potem łatwiej się przeskalować, potem łatwiej na podstawie takich doświadczeń zdobytych w dziale sprzedaży inwestować albo w konkretne kanały, albo zwiększać liczebnie z dział sprzedaży, zapraszać do współpracy kolejne osoby, bo wiemy, że coś jak już umiemy przeskalować, to potem łatwo jest te kolejne klocki dokładać i szybciej o sukces. Każdy produkt jest tym bardziej dobry, jeśli faktycznie ma zdrowy cash flow i bardzo często nam startuperom, szczególnie w tych pierwszych miesiącach, w tym pierwszym okresie działalności, osiągnąć ten break-even, ale docelowo to powinno być naszym targetem. To powinno być naszą ambicją, że robimy nie dość, że dobry, popularny produkt, to jeszcze ten produkt na siebie zarabia. Środowisko firm prawniczych to jest bardzo trudny klient, bardzo, bardzo trudny rynek. Mam wielu kolegów, którzy pracują w kancelariach prawnych i to są osoby, które są z założenia bardzo zachowawcze, z jednej strony dlatego, że przez lata pracowały na swoją renomę i one same nie mogą przesadnie promować, sprzedawać, ten rynek jest bardzo regulowany, w związku z czym trochę w ten sam sposób reagują na sprzedaż, która jest kierowana do nich, to po pierwsze, a po drugie no jest jakieś ryzyko utraty reputacji, to znaczy jeśli ja jako prawnik polecę ci jakieś rozwiązanie, to znaczy się, że jeśli ty nie będziesz zadowolony, to niestety ja sam na tym wiele stracę. Nie? W związku z czym to, co bym ci tutaj, Mateusz, poradził, to by znaleźć, bądź z pomocą jakichś swojego kręgu family and friends, czy może wychodząc nieco dalej, takie osoby, takie instytucje, takie kancelarie, takie firmy, które zechciałyby świadomie wziąć udział właśnie w pewnym rodzaju testu, którzy mogliby na wasze zaproszenie, bez zobowiązań jeszcze, szczególnie na początku drogi, jednak wejść z wami w taki kompromis, że jeśli poświęcą wam czas, jeśli wrócą do was z informacjami, jeśli pozwolą, by przetestować rozwiązanie na nich, to będą potem szczęśliwymi beneficjentami, a wy te doświadczenia wykorzystacie do tego, żeby sprzedawać je innym, nie? Wtedy tym pierwszym trzeba coś dać na bardzo korzystnych warunkach albo zaoferować nawet za darmo, ale perfidnie wykorzystać ich do tego, żeby dali wam informację zwrotną, a potem najlepiej, żeby też stali się waszymi partnerami referencyjnymi. Twój biznes będzie zyskiwał z każdym miesiącem, jeżeli ci, którzy będą wchodzić na twoją stronę, czy czytać twoje materiały, promocyjne będą widzieli logotypy innych kancelarii, że my z tymi firmami już współpracujemy, one zechciały korzystać, nie? Prawnicy mają co do siebie z kolei, tak na ile ja znam i rozpoznaję tą grupę, że jak naprawdę się do czegoś przekonują, to mają ogromną siłę rażenia. Dlatego, że jeżeli twój prawnik mówi ci, tak jak na przykład w tej sytuacji, w której korzysta z podpisu elektronicznego, wykonania autentii, że to jest dobre, to wszyscy pozostali naprawdę traktują tą opinię jako bardzo, bardzo referencyjną, tak? Czyli jeżeli uda ci się tam namieszać na tym rynku, znaleźć sobie takich ludzi, których ja nazywam ewangelistami, takimi twoimi promotorami, oni sami uwierzą, oni będą korzystać, to potem łatwiej będzie ci to sprzedawać do większej grupy, a z tych pierwszych najlepiej uczynić właśnie takich promotorów twojego rozwiązania. Poprzez testy, poprzez grupy takie family and friends, ktoś zna kogoś, tak? My śmiejemy się, że możemy dotrzeć do prawie każdego na LinkedInie już teraz w czwartym, piątym kontakcie maksimum, tak? Więc na pewno w gronie twoich kolegów znajdą się tacy, którzy nawet z młodymi, mniej doświadczonymi prawnikami mają do czynienia, a ci będą się chcieli w swojej kancelarii pochwalić, że mają tutaj możliwość skorzystania z jakiegoś fajnego rozwiązania, może je przetestujmy, a przecież to nic nie kosztuje, a zrobię to po godzinach. Nie bój się, drogi właścicielu kancelarii, że coś na tym stracisz, tak? Możesz tylko zyskać. Także w tym kierunku bym poszedł. Potem jak to zacznie, jak już zobaczysz po 5-10 takich testach, myślę minimum, jaki masz feedback, to wtedy zawsze możesz zdecydować się przeznaczyć większe środki i więcej czasu na to, żeby przygotować jakąś kampanię dedykowaną, żeby uruchomić LinkedIna, a mniej może Facebooka, ale jakąś konferencję, jakiś event dla prawników, a może trzeba zaistnieć w jakichś tradycyjnych mediach grupy Infor czy jakiejkolwiek innej, którą jest stargetowana właśnie na prawników, to zawsze będzie ci łatwiej te decyzje podejmować, bo już będziesz miał tą próbkę. To takie na gorąco pomysły.
To ja takie jeszcze pytanie mam. Pytanie takie, w sensie, jeśli mam taką grupkę, jeśli mam jakiś produkt, akurat mój produkt bardziej się opiera na algorytmach i bardziej elementach, bardziej rezultacie. Pytanie, jak podejść do widoku, do tej graficznej obróbki? Czy jak gdyby na tym się skupię, czy po prostu dać minimalny, w sensie, żeby to też jak gdyby, żeby zwróciłem uwagę na jakiś tam minimalizm, ale jak gdyby jakiś to sposób artystycznie obrobić, czy jak gdyby skupić się tylko i wyłącznie na funkcjonalności?
Jeżeli musisz wybierać, to zdecydowanie skupiłbym się na tym drugim elemencie, na funkcjonalności. To są bardzo praktyczni ludzie, to są tacy zero-jedynkowi na koniec, albo sprawa jest wygrana, albo przegrana, albo jest taka interpretacja, nie ma środka. Tak? W związku z czym ja bym poszedł w funkcjonalności, mówiąc, to moje rozwiązanie służy konkretnym celom, więc przekonajcie się o tym, to jest wersja próbna, ja ją spokojnie rozbuduję, kiedy będzie trzeba, ale wiesz, uczyń z nich takich twoich ewangelistów, nie? A potem to dasz mi znać gdzieś tam po późniejszym etapie, ja ci doradzę jakieś środowiska, zanotuj sobie proszę, czy zapamiętaj, takie środowisko jest w Warszawie bardzo, nie wiem, z jakiego miasta jesteś?
Z Opola,
okej. Ale jest, to nie ma, to dzisiaj to ma zresztą mniejsze znaczenie, tak. Gdzie, skąd jesteśmy, prawda, ale jest takie bardzo aktywne środowisko tutaj wokół prawników w Warszawie skupione, nazywa się LegalTech, czyli jak FinTech, InsurTech jest też LegalTech i tam jest, to jest taka przestrzeń, w której można się spotkać z prawnikami i też nieprzypadkowymi osobami, czyli takimi, które szukają technologii, szukają nowych rozwiązań, nie boją się ich używać i po drugiej stronie z deweloperami czy twórcami pewnych rozwiązań, którzy z kolei chcą zaistnieć na rynku usług prawniczych. Także gorąco ci polecam, żebyś ten LegalTech tam śledził, podglądał, zapisał się do grup różnych i zobaczył, czym żyją się też na co dzień prawnicy, czym żyją. Nie ma naprawdę problemu, to jest środowisko bardzo takie zatwardziałe, bardzo potrzebne tam są innowacje wszelakie, więc trzymam kciuki na pewno.
Super, dzięki wielkie.
Dzięki Tomek za tą rozbudowaną odpowiedź. Kochani, kto jest chętny do zadania kolejnych pytań? Myślę, że marketing, innowacje, budowanie produktu, zdobywanie pierwszych klientów, sprzedaż. To są wszystko rzeczy, które wy potrzebujecie. A Tomek ma dosyć dużą ekspertyzę w tych kwestiach. Ale można go też zapytać o to, jak się pracowało w radiu czy w telewizji. Na razie czego? jak ktoś może, kurczę, w ogóle nikt nie widziałem, żeby ktoś chciał budować cokolwiek dla telewizji, a myślę, że ci ludzie też mają swoje potrzeby dosyć rozbudowane, produktowe.
Co więcej, tam w tej telewizji pracują ludzie, którzy są przekonani, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo spędziłem tam lata, że wiedzą już wszystko. I wiecie, trudno się z nimi rozmawia, bo to jest takie medium, wydawałoby się, do tej pory było przynajmniej medium numer jeden w Polsce i na świecie, ale dzisiaj już tak nie jest. Dzisiaj z pełną pokorą ludzie pracujący w telewizji, choćby w kontekście siły, jaką dają media współczesne, media internetowe, rzeczywiście coraz więcej zrozumienia jest też i chęci do tego, by tworzyć projekty online'owe, by właśnie budować platformy sosowe, by łączyć grupy interesów. Mamy przecież widza, mamy reklamodawcę, mamy producenta, mamy szereg grup takich zawodowych i obszarów w tym biznesie, które czekają na zagospodarowanie i tam jest mnóstwo rzeczy dobrych do zrobienia.
Czy ja może pytanie? A ty jeszcze pisała, dobra.
Nie, spokojnie, pytaj. Zobaczyłem, że kamerka się włączyła. I Grzegorz się szykuje z zadania ciekawych pytań, ale jeszcze się boi.
Pytanie, jak zrobić dobrą kampanię, taką prostą, początkującą kampanię marketingową? Bo ja słyszałem właśnie o tym, żeby nie skupiać się na wszystkich jakichś tam różnych miejscach społecznościowych, ale żeby na przykład, słyszałem, że bardzo dobrze jest skuteczny kampania jakaś mailingowa, bo taki newsletter.
Ja nie mam, Mateusz, gotowych do Ciebie odpowiedzi, dlatego że w każdym biznesie działa trochę co innego. Natomiast opowiem Wam o doświadczeniu, jakie miałem ponad 2 lata temu już. A właśnie, tylko czy jest nasz Mateusz, bo nie chcę mu odpowiadać na pytania, kiedy go nie będzie.
Jest, tylko jakby...
Zgasił wideo, tak?
Jestem.
Dobra, super.
Zdjęcie dzwonił.
Dobrze, Mateusz, to jakby nie ma tutaj recepty na to, dlatego że bardzo istotna jest i ważna grupa celu, tak? To bez dwóch zdań. Natomiast nauczyłem się jednej fajnej rzeczy całkiem niedawno, czyli 3-4 lata temu, kiedy to wraz z Autentiem byliśmy beneficjentami takiego programu na kampusie Google w Warszawie, Campus Warsaw, takie tam rezydencja, udało się nam, naszemu startupowi, wygrać udział w takim projekcie, on trwał kilka miesięcy i wtedy też dużo dobrego nauczyliśmy się i wynieśliśmy od ludzi pracujących w Google. I oni gdzieś tam na koniec tego okresu, gdybym miał tylko jedną rzecz zapamiętać, to oni mówili z bardzo dużą taką stanowczością z perspektywy przedsiębiorstwa takiego jak Google, czyli już naprawdę kilkanaście lat na rynku, że to, co możesz robić, drogi przedsiębiorco, to po prostu wszystko testuj. Stawiaj hipotezy i poddawaj prawdzie testom te hipotezy, żeby poznać prawdę. Jeśli coś nie działa, skręć leciutko w lewo, zmodyfikuj i znowuż testuj. Też testuj, aż osiągniesz, znajdziesz najlepsze rozwiązanie. I my tak trochę sobie to wzięliśmy do serca i my nigdy nie wydajemy, mówię o mnie tutaj, o moich wspólnikach, i planujemy kampanii od razu wielkoskalowych, czy wiesz, na 100% zaangażowania. Zawsze uruchamiamy tej naszej inicjatywy na 10, 5, 15 może procent, także w kontekście środków, a może nawet nie chodzi tu o kasę, tylko bardziej o zaangażowanie, o twój czas, który będziesz musiał przeznaczyć na to, prawda? Te 10% po to, żeby postawić jakąś hipotezę i spróbować ją obronić. Nie w tym kanale, okej, niewiele zaryzykowałem, przetestowałem LinkedIna, tak sobie się sprawdza, może to nie jest właściwy kanał. Może powinienem skorzystać z Google'owych adsów, albo spróbować Facebooka, albo może zostać patronem jakiejś konferencji i wszędzie tam mogę szukać leadów, nie? Bardzo ważne jest, do kogo ten komunikat, ten przekaz twój chcesz zaadresować i wtedy łatwiej jest też dobrać grupę celu i nawet wtedy, kiedy już cię korci, żeby tam, wiesz, wydać całą furę pieniędzy, to nie rób tego, nie? Bo może się okazać, że jeden drobny błąd spowoduje, że tak jak w tej tradycyjnej reklamie, jak to mówił Ogilvy, wydaje 100% budżetu reklamowego, 50% zawsze jest przestrzelone. Moim największym problemem jest, jak mówiło Gilwi, że ja nigdy nie wiem, które to 50% tracę w ramach tego budżetu, a które faktycznie robi mi pozycję i kolejne pieniądze. W związku z czym małymi krokami do przodu, nawet teraz przygotowując się do międzynarodowego etapu naszego rozwoju w Authentii, nie, bardzo często to w kontekście spotkań z jakimiś osobami w branży czy dziennikarzami, oni zadają mi pytanie, na które rynki Authentii wejdzie w kolejnym kroku swojej działalności. Ja mówię, nie wiem. Na te, które będą najbardziej otwarte na podpis elektroniczny. Czyli wyemitujemy kilka mniejszych kampanii i sprawdzimy, gdzie te kampanie najłatwiej biorą, gdzie jest największe zainteresowanie, prześledzimy trendy, sprawdzimy ilość zapytań słów kluczowych, zobaczymy, jaki jest response i dopiero wtedy zdecydujemy się, czy to będzie Francja w pierwszej kolejności, czy może Hiszpania. Tak samo z tymi kampaniami, Mateusz. To znaczy masz konkretny budżet, poza pieniędzmi, chyba to, co najbardziej, szczególnie na etapie startupowania nas uwiera, to, że trzeba się naprawdę zaangażować. No chyba, że oddamy to w ręce jakiegoś fachowca, specjalisty, kolegi, który nam w tym pomoże, ale to dalej są koszty, które musimy ponosić, nawet czasu, zaangażowania. No i on potem wróci i mówi, sorry Mateusz, ale to nie działa, albo działa tylko w 50%. Nie? Jak przepalimy cały nasz budżet, no to się trochę nawet zrazimy do kolejnych tego typu inicjatyw. Natomiast jeśli będziemy próbkować po 10-15% naszego czasu, to w pewnym momencie nawet będziemy w stanie zrobić sobie fajne porównanie i powiemy, okej, zajebiście, wychodzi nam czarno na białym, że to będą Google Ads i to będzie rynek w Opolu, a nie Facebook i rynek w Warszawie, nie? Bo dzisiaj mamy to szczęście pracować w online, gdzie wszystkie parametry praktycznie naszego sukcesu od KPI-ów przez wykon mamy na żywo, mamy dzień po dniu, więc dokładnie wiemy, co bierze, a co nie.
Super, dzięki. A jakbyś tak miał doradzić, bo ja powiem szczerze, że chciałbym jakoś się skupić na razie na jednym i jeśli miałbym teraz na przykład właśnie na jednym się skupić, żeby jednak na przykład też się nauczyć, bo przyznam szczerze, że obecnie chciałbym jak najmniejszym kosztem, jak gdyby pewne rzeczy osiągnąć, to co byś radził, żeby teraz jak najmniejszym kosztem, tylko czasowo i takim finansowym, żeby jednak na przykład takie trochę, że tak powiem, uderzyć w branże akurat tutaj bardziej takie specjalistyczne, też IT i też właśnie branże takie bardziej właśnie typu prawnicze, jakieś lekarskie, to co byś polecał?
A czekajcie, jeszcze przerwam. Mateusz, o którym produkcie mówimy teraz? O kurcie?
Kurs to ja też właśnie się zastanawiałem, czy tego, też jako IT ogólnie, pewnie też jako produkt w sumie traktuję. Więc tak naprawdę właśnie zastanawiałem się właśnie, czy w sensie, że tutaj kurs będzie bardzo podobny właśnie stroną marketingową, jak na przykład takie produkty ogólnie.
Czy to znaczy, jest w ogóle... Czekaj, mówimy o kursie, o teraz...
Mówię o produkcie ogólnie.
O produkcie, o tym produkcie dla prawników tak. I tak dalej, tak? Okej.
A pewnie kurs pewnie będzie miał podobny element, ale tutaj wiem, że to są też inne schematy.
To będzie inna grupa docelowa, nie?
Tak, inna grupa, ale jak gdyby...
Jakby co, ja wydaję dosyć w miarę sprawnie kursy, więc... I mam sporą grupę odbiorców w bardzo podobnym targecie.
Tak? To jak potem będziesz mógł powiedzieć, jak ty to robisz, to ja tak to jakby tego tam będę wdzięczny. Bo akurat to dla mnie teraz tak właśnie szukam jakichś takich właśnie elementów, jak tutaj coś na początku myślałem, że to będzie w podobny sposób, że tutaj jak gdyby grupa specjalistów, lekarzy, prawników i tutaj programistów, to ma podobny sposób działania, czyli ja szukam jakichś grup na Facebooku, idzie, jak gdyby asymiluje się, jakieś, robię na przykład teraz jakieś tam próbki, albo jakieś tam wersje demo czegoś, albo jakieś tam elementy, które zachęcają i potem zaczyna na przykład na newsletter jakiegoś i jak gdyby osoby zachęcać w jakiś sposób.
Powiem ja na to pytanie, ale może ci się nie spodobać odpowiedź, więc nie wiem, czy...
Nie ma jednej rozwiązania, tak, wiem.
Nie, coś innego powiem. A ty jesteś kim z kompetencji? Co jest twoją najmocniejszą stroną?
Moją najmocniejszą stroną, ja cię jestem praktycznie programistą, ale...
Okej. To wiesz co, to na pewno jesteś dobrym programistą i dalej się rozwijaj w obszarze tych kompetencji, natomiast do takich aktywności jak marketing, sprzedaż i tak dalej, znajdź sobie partnera, czyli skoncentruj się na tym, co jest twoją najmocniejszą stroną i rozwijaj te projekty w oparciu o ten cały know-how, doświadczenia, które masz. i inwestuj w to na maksa, a znajdź i zadaj sobie trud znalezienia kogoś, kto mógłby na takich czy innych zasadach, bo to jest zawsze trudne, szczególnie kiedy jesteśmy w fazie startupowania, akcelerowania projektów, ale kogoś, kto mógłby ci w tym pomóc, niech to będzie zaufana osoba, zaufaj mu i oddaj to w jego ręce. Postaw, wiesz, jakieś konkretne cele, domówcie to, wiesz, chodzi o to, żebyś nie popełnił tego błędu, który bardzo wiele osób na początku drogi popełnia, ja również popełniałem i dlatego się też tym dzielę, tak, w sensie mamy tak dużo do zrobienia w ramach swoich projektów, istotnych rzeczy, istotnych kwestii w kontekście akceleracji, że niestety, jeżeli będziesz się teraz zajmował, to dobrze to, co mówisz, że powinieneś znać i wiedzieć, jak działa marketing, jak działają te procesy sprzedażowe, co może być efektywniejsze, co bardziej, co mniej, ale w praktyce powinieneś, radzę ci, żebyś znalazł kogoś, kto ci w tym pomoże. Nawet na zasadzie takiego, wiesz, outsourcu, tymczasowej aktywności, jakiejś próbnej kampanii. Niech ta osoba się tym zajmie, a ty, skoro jesteś tęgą głową od programowania i rozwijasz projekt od strony technologicznej, to rób to dalej, bo w momencie, kiedy zaczniesz w tak ważnym momencie dla siebie rozwoju pewnych idei się poświęcać czas na inne rzeczy, to straci na tym to, co na najważniejsze, nie?
Ja się zgadzam, że ogólnie, tylko z drugiej strony akurat mamy grupkę tam 4 osób, które jak gdyby, to są wszyscy u nas programiści, albo osoby techniczne. Ja akurat trochę się poświęcam, jeśli chodzi o marketing, ale to z drugiej strony znalezienie kogokolwiek zaufanego, to jest naprawdę tak ciężka sprawa, to jest coś, czego po prostu od 3-4 lat staram się robić różne projekty z różnymi osobami. Na razie wychodzi tak, że są 3 osoby ze 4 lat, z którymi da się coś robić, więc tak naprawdę już to osób, które miały umiejętności, ale jak gdyby dość teoretyczne umiejętności, ale potem się wypalały, jak gdyby nie miały czasu albo po prostu nie potrafiły same się zorganizować, to potem przychodziło do czego, że nic z tego nie wychodziło. Taka klawa po prostu zdalna. Więc ja tak z drugiej strony teraz na przykład, ja mam taki pomysł, taki plan, że ja sobie zrobię jakiś kurs. Zaznaczę sobie cel, że w tym kursie zarobimy ileś pieniędzy X i to na przykład jakieś tam ilość pieniędzy podzielimy na rozwój, na przyszły rozwój, na jakieś rozwój właśnie osoby, które będą marketingowe właśnie. I dopiero wtedy wystartujemy z takim, że tak powiem, marketingiem outsourcującym, bo teraz nas w sumie nie stać, że tak dosłownie, to by był duży wydatek, jestem świadomy tego.
Ale tu ci Patryk podpowiada jedną rzecz, a ja mu tylko przyklasnę. Poszukaj kogoś, kto może to zrobić. Naprawdę dzisiaj w kontekście nawet bez zobowiązań jest mnóstwo ludzi, oni mogą być młodsi czy starsi, oni szukają wyzwań, oni mogą pewne rzeczy zrobić poza godzinami na próbę. To nie muszą być nawet od razu co-founderzy, ale ktoś, kto jak polubi twoje rozwiązanie. Zobacz, w dzisiejszych czasach mogę tą usługę świadczyć dla ciebie ze Szczecina, z Rygi, z Nowego Jorku. Nie ma kompletnie znaczenia. A jednak, jeśli ja będę chciał wnieść trochę swoich doświadczeń i zrobić coś, ja mam 46 lat, mam mnóstwo kolegów, którzy pracują w korporacjach i szukają sobie w ogóle, słuchajcie, pomysłów na życie, bo już tam nie mogą, albo wiedzą, że powinni próbować czegoś innego. To nie jest przesądzone, że ty na dobrych warunkach, a gdzieś nawet w perspektywie przyszłych udziałów czy kooperacji znajdziesz sobie partnera do biznesu. Możesz narzekać, możesz rzeczywiście nie zgadzać się z tą osobą, ale jeśli ona będzie miała jakieś doświadczenia w marketingu, sprzedaży, czy nawet na początku bardziej w sprzedaży niż w marketingu, to będzie dla ciebie naprawdę, wydaje mi się, bardzo cenne doświadczenie. Ja bym ci to bardzo radził.
Okej, dobra, dzięki. Przejrzyj się temu. Widzę.
Ja bym jeszcze powiedział o jednej rzeczy. Wiesz, w przypadku kursów online możesz zobaczyć sobie na przykład Maćka Niserowicza, który współpracując z różnymi osobami tworzącymi kursy, on zajmuje się sprzedażą i bardzo duże mają sukcesy sprzedażowe. Tak?
Znaczy, to ja akurat znam Maćkę, nawet tam byłem, ale ja też trochę właśnie chcę jego, trochę od niego trochę, znaczy dużo wziąłem od niego pewnych elementów, ale jak gdyby właśnie też mam świadomość tego, że to on jak gdyby miał już jak gdyby pewne, że tak powiem, grono osób znanych, to też trochę inaczej jest.
Tak, ale wiesz, chodzi mi o to, że możesz, nie mówię klonować Maćka, iść jego drogą, tylko skorzystać z jego doświadczenia, odezwać się do niego, hej, mam zrobiony kurs, albo mam zrobioną jakąś zajawkę kursu, zobacz, tak wygląda. Czy na przykład chciałbyś zająć się sprzedażą, a ja bym zajął się dalej produkcją kontentu tego kursu, tak?
Jeżeli to jest dobre, no.
Myślę, że dalibyście radę coś zrobić razem, tak? No,
generalnie jest tak, rzeczywiście
budowanie i produktu, i budowanie marketingu, pogodzenie tego ze sobą, to jest bardzo trudne wyzwanie, tak? Ja z kolei jestem programistą od 15 lat, przynajmniej, może troszeczkę nawet więcej, ale ja na przykład teraz w marketingu dość więcej siedzę sporo, więcej sprzedaży, ja czuję z tego zabawę, tak? Więc pytanie, czy ty też czujesz zabawę, to trwa tobie przyjemność, budowanie jakichś grup, budowanie jakichś lejków sprzedażowych, czy tak jak powiedziałeś, że starasz się, męczysz się i to nie jest coś, co czujesz, bo jeżeli to nie jest coś, co czujesz, to zostaw to, też ja bym zostawił, tak? Ja bym zostawił i oddałbym to komuś po prostu innemu, tak? I robić to, co czujesz się dobrze, ale ty, tak jak powiedział Tomek, że jak ja czuję się dobrze, że jestem programistą, to nie znaczy, że ja nie mogę w którymś momencie się przekwalifikować i nie czuć się dobrze w czymś innym, bo ja czuję się teraz dobrze w marketingu i budowaniu biznesu po prostu, tak? Jasne, na początku zrobiłem kilka błędów, które sporo kosztowały mnie, nerwów, ale dały mi jakąś podstawę, wiesz, do nauki i do dalszego rozwoju po prostu tym, prawda?
Czym wasza firma będzie większa, czy będzie zyskiwała na renomie, w działalności i tak dalej, to będzie to pomału stawało się takim trochę waszym obowiązkiem. To znaczy od poniedziałku do piątku możesz, Mateusz, robić swoje, a w sobotę czy w niedzielę weźmiesz jakąś fajną lekturę i popatrzysz na to z perspektywy marketingu czy sprzedaży. Tak samo jest ze mną, odwrotnie to działa. To znaczy ja nigdy nie będę się znał w tym i był ekspertem w tym obszarze IT, ale muszę wiedzieć z uwagi na moich kolegów w pracy, ale też klientów, kontrahentów, co to oznacza, że robimy taką, a nie inną usługę IT? Co znaczą konkretne pojęcia? Dlaczego one mogą być istotne dla klienta? Od prostych definicji SLA, skończywszy na jakichś rozwiązaniach on-premisowych, muszę umieć o tym mówić, muszę to rozumieć. A jeszcze jako founder, a jesteście też założycielami swoich biznesów albo myślicie o nich, dobrze byłoby wiedzieć, że ta osoba, z którą się spotykacie i rozmawiacie o marketingu, wam nie ściemnia albo nie opowiada jakichś farmazonów, typu, że to nie mogło zadziałać albo przynieść efektu, bo taki, a nie inny parametr tam nie odpalił. Nie? Jednak taka ograniczone tutaj musi być zaufanie, szczególnie do osób, których mniej znacie, a których zapraszacie do współpracy, szczególnie na początku drogi, bo wtedy łatwo jest zwalić na czynniki zewnętrzne powód te niepowodzenia, nie? Natomiast no, to jest to, co powiedział Grzegorz, że jeśli masz taki drive, jeśli wiesz, że to cię interesuje, że to możesz polubić, fajnie, rób to, tylko potraktuj to jako coś ekstra, jako, wiesz, dodatkowy fakultet, nie? A pilnuj bardzo tej korowej twojej działalności i powiedz drugiej tej osobie, którą wtedy zaprosisz do kooperacji, że dajesz jej dużo zaufania, regulujecie swoją relację, najlepiej, żeby w cudzysłowie to było uregulowane wszystko na papierze, nigdy nie róbcie nawet ze swoimi dobrymi kolegami niczego na gębę, to zapiszcie to sobie, zróbcie nawet notatkę, podsumowanie, zostawcie to na mailu, ale się umówcie na coś konkretnego. Ty, drogi kolego, będziesz bardzo istotnym dla mnie tutaj kluczowym partnerem w moim biznesie, umawiamy się, że przez pierwsze 6 miesięcy będziesz robił takie rzeczy, a ja będę robił z tobą, czy pomagał ci w tym. Jeśli to wszystko się skończy pozytywnymi rezultatami, które opisujemy jako, nie wiem, realizacja konkretnych KPI-ów, to następne pół roku możesz zostać moim partnerem w biznesie, a jeśli partnerem, to na takim procencie, a jeśli te procenty, to no skąd one się pojawią, czyli ja ci oddam swoich udziałów, a może znajdziemy razem inwestora i tak się podzielimy i tak dalej, tak? Taka niepisana umowa przyszłych wspólników, czy kluczowych dla twojej działalności ludzi, którzy wnoszą coś, ale też muszą wiedzieć, że dla ciebie to nie jest tylko i wyłącznie zabawa, tylko to jest pomysł na życie, w związku z czym dobrze by było, żeby oni go traktowali tak samo poważnie. Jeden z moich projektów dlatego się nie udał, że ja już wyszedłem z korporacji, zacząłem go robić z pasją, ale wspólnik, z którym się umawiałem na ten biznes wcześniej, w tej korporacji został. jego perspektywa robienia naszego projektu była zasadniczo różna już od mojej, kiedy ja już byłem dwoma nogami w innym obszarze. Nie udało się tego dowieść. Nasza umowa się musiała rozwiązać w automatyczny sposób, bo po prostu nie dowoziliśmy, nie realizowaliśmy tych deklaracji, które składaliśmy. Więc tutaj wiele pułapek, a na pewno taki dokument, nawet krótki, w bullet pointach, pozostawiony z datą i tak dalej, który reguluje wasze relacje, mówią: ty, drogi Janie, teraz Kowalski, zrobisz mi marketing, umawiamy się, że na takich zasadach, ja ci za to zapłacę albo nie zapłacę, jak nie zapłacę, to może będziesz miał jakieś inne benefity z tego. To wszystko przecież kosztuje, nie? Potem nam strasznie, mówimy o swoich doświadczeniach, wiecie, to jest takie sexy, ktoś wychodzi na scenę, mówi: ojej, odniosłem sukces, a po drodze kilka razy upadłem. To jest bullshit, nie? Fajnie jest upadać i wyciągać wnioski, ale zazwyczaj to tak nie działa, nie? Bo ten, który upadnie, to potem statystyki mówią, że 1 na 1000, czy na 1 na 10 000 ponownie w ogóle próbuje. Więc my nie chcemy upadać, my chcemy minimalizować ryzyka związane z tym, że się nie uda, więc od razu od samego początku róbmy to, korzystając z doświadczeń innych, w taki sposób, żeby faktycznie minimalizować te kłopoty, a niestety one w większości przypadkach leżą nie w technologiach i nie chcę się tutaj przed wami mądrzyć, bo to wy jesteście ekspertami na rynku IT, tylko leżą w ludziach. To, co zrobił, na co się umówiliśmy, a dlaczego nie tego nie dowiózł, a jakie inne czynniki miały na to wpływ, a może mi się nie chciało, a może byłem źle zmotywowany, a w ogóle to jakieś zabawa w startupy, jak ja mam tu rodzinę na utrzymaniu i tak dalej, dziesiątki takich przykładów, które efektywnie tego okresu 7 lat, jak już nie pracuję w korporacji, znam i z własnego podwórka i od znajomych, których obserwuję, którzy mieli świetne pomysły, słuchajcie, rewelacyjne idee, tylko one nie wypaliły dlatego, że się nie udało tym osobom budującym projekt porozumieć co do fundamentalnych kwestii.
Dziękuję.
Ja mam dosyć jeszcze istotną rzecz w kontekście tego, co ty robisz i tych twoich pytań, więc z mojego doświadczenia, bo jesteś trochę w podobnej sytuacji, jak jestem ja, czyli budujesz produkt, kurs, jakiś program online, czy całą serię tych programów online dla grupy zbliżonej do ciebie, czyli dla ludzi z podłożem IT, którzy chcą się kształcić w kierunku data science, AI itd., itd. I obok masz produkt, który chcesz kierować do prawników, lekarzy, różnych grup docelowych w zupełnie innej branży. No ja jakby działałem podobnie, czyli miałem produkt, który kierowałem do branży ubezpieczeniowej, tak? Znaczy mam produkt, tak? Policja w chmurze. I obok mam kursy online, społeczność, jakieś tam vlogi, podcasty i tak dalej, i tak dalej. Tak? To są dwie zupełnie osobne grupy i generalnie obecnie, ja już jakiś czas temu, teraz właśnie to się dzieje, wychodzę operacyjnie z tej policji w chmurze, dlatego że mój przekaz, który ja kieruję, jakby nie jest do tych obu grup. W sensie mam dwie grupy, dwa różne przekazy marketingowe. Z jednym przekazem marketingowym czuję się dobrze, czyli na przykład lubię z wami spędzać czas tutaj wieczorem, a z moimi agentami nie mam z nimi tej relacji, nie lubię z nimi spędzać czasu, nie znam ich, nie rozumiem, oni nie klikają w moje reklamy, bo oni nie siedzą na Facebooku, oni nie oglądają moich vlogów, oni nie identyfikuję się z nimi. I przez to nie jestem w stanie dowodzić takiego marketingu i sprzedaży, jakiego bym chciał, bo to są dwa różne światy. I co ja teraz robię? Więc wychodzę z tamtego biznesu, zostaję jakby udziałowcem i będę jakby dalej jakby trzymał pieczę nad tym, taką powiedzmy zarządczą, tak? Ale planuję tam na przykład zatrudnić jakiegoś szefa sprzedaży, który będzie to ciągnął, plus mój wspólnik jest tam takim CTO, tak? Plus mamy ludzi, którzy robią support i tak dalej. A ja się będę skupiał na czymś innym i dalej będę budował kursy online, czy produkty online, czy wydawał produkty online też. A jednocześnie będę budował komplementarny produkt SaaS-owy do tej samej grupy odbiorców. I teraz to, co ja widzę u ciebie, ty możesz właśnie pójść w stronę budowania tych, jesteś dobry w tych data science, znasz się na tym, oceniasz inne kursy, widzisz, że to No, masz ekspertyzę. Według mnie, nawet po tym, jak czytałem na Facebooku twoje wypowiedzi po prostu, masz bardzo dużo wiedzę. I teraz ja bym się zastanowił, czy nie lepiej zbudować do tych programów online jakiś produkt SaaS-owy dla tej samej grupy docelowej. Bo to ci bardzo dużo ułatwia. Bo to jest jeden marketing, jeden po prostu przekaz i to jest grupa, z którą się dobrze czujesz, która ciebie rozumie, ty ich rozumiesz, tak są ludzie podobni, tak jak my tutaj wszyscy sobie siedzimy, sobie gadamy. Teraz wyobraź sobie, że tutaj wchodzi 10 prawników i oni w ogóle nie mają pojęcia, o czym ty mówisz.
Ale nie, super, dzięki wielkie. No, to jest dobra myśl, właśnie też tak, też się zastanawiałem właśnie, żeby się skupić na kursach i potem coś w tym kierunku, to w sumie no chyba może to bardziej się będzie opłacało przyszłościowo i długotrwale. No.
Chodzi o to, że ja po prostu przez ostatni, nie wiem, rok biłem się z tym, że ja, nie wiem, kręcę, robię jakiś materiał i de facto moi klienci z tego głównego biznesu, dzięki któremu opuściłem etat i tak dalej i rozwinąłem to wszystko, tak, oni no, nie daje im żadnej wartości cały czas, czyli po prostu produkuję jakieś treści, na których się znam, które dają wartość tej całej grupie użytkowników, jakby mojej społeczności, powiedzmy około IT, tak, czyli osoby, które chcą być przedsiębiorcami lub są przedsiębiorcami i tak dalej, tak? I cały czas się biłem z tym, że kurczę, no, to ja muszę, nie wiem, może podcast dla tych ubezpieczycieli zrobić albo coś, jakieś reklamami, jakieś newslettery. I to, kurczę, tam słabo działało, tak? Po prostu stwierdziłem, że tutaj będę dawał więcej wartości, a jednocześnie no, będę mógł na przykład przerzucić pewien kapitał, być takim inwestorem jakby sam w swoją spółkę i tam zatrudnić takiego bardziej klasycznego szefa sprzedaży, osobę, która na przykład zna tą branżę ubezpieczeniową dużo lepiej, jest w stanie dużo skuteczniej to robić, a ja będę robił to, na czym się znam lepiej i pracował z moimi idealnymi klientami, czyli osobami, z którymi po pierwsze lubię przebywać, po drugie jestem w stanie im dostarczyć większą wartość. To jest taka moja obserwacja z ostatnich miesięcy. Więc trzeba się zastanowić, czy ty w ogóle chcesz pracować z tymi prawnikami, z tymi lekarzami, czy ty chcesz z nimi gadać, bo się okazuje, że potem, jeżeli chcesz pójść to na maksa, to ty będziesz spędzał z nimi więcej czasu niż, kurczę, ze swoimi znajomymi albo ze swoją rodziną, tak? Bo będziesz po prostu siedział...
Że nie dopuści, ona tam piecze się ma.
No.
A czyli, tak, zastanawiam się...
Co?
Będzie siedział w poniedziałek o 20 z nimi na webinarze.
Dokładnie. Ja się zastanawiałem, powiem ci Bogusz, coś takiego, że po prostu nie zrobić coś takiego, że zrobić te kursy, wypromować też swoją markę tych ekspertów i po prostu zrobić coś takiego w zasadzie, że przychodzimy do jakiejś, na przykładowo, nie wiem, przychodzimy do Mirka, robiłem mu te AI i na przykład wychodzimy. I w takim zasadzie właśnie, że jak gdyby, no taki bardziej konsulting i robienie oprogramowania i taki w sumie konsulting właśnie, że tworzyć oprogramowanie dla jakichś firm w sumie też. Żeby nie tylko, żeby produktem był bardziej kurs i takie tematy właśnie okołokursowe, jakieś biblioteki open source'owe, a po prostu coś bardziej na przykład na zasadzie właśnie jakiegoś takiego software house, tylko konsultingowego. Przychodzić i rozwiązać problemy i takie elementy.
Trochę takie chmurowisko, tylko zorientowane na data science, AI.
Dokładnie.
No myślę, że to... bardzo dobrze może ci wypalić. No pytanie tylko, czy chcesz budować biznes w tym modelu, tak? Bo to jest zupełnie inny model. To nie jest model taki, że puszczasz coś, coś działa, coś tam dostrajasz, tylko tam musisz po prostu pracować z tymi klientami cały czas. Nie?
Tak. I znaleźć klientów, a to jest najcięższe.
No to jest Bogusza wstęp, tak? Odnośnie idealny klient, jakie cechy powinien posiadać. W ogóle w twoim kursie to jest, czy nie ma? Bo przynajmniej, że nie pamiętam.
Klienta? Szukanie? Odrobinę, ale bez jakichś bardzo konkretnych.
Okej, okay, to chyba w kursie Mirka Burnejko, chyba odnośnie sprzedaży albo marketingu, prawda? Jest cały rozdział, cały tydzień poświęcony, kim powinien być idealny klient i jak go znaleźć i jakie cechy powinien posiadać, tak? To jest, no, polecam, to jest dość ciekawe. Dość ciekawy materiał.
To znaczy, bo to jest też bardzo, bardziej głębszy temat, bo ty możesz powiedzieć, dobra, ja robię usługę dla prawników, no kim jest mój idealny klient, to jest prawnik, który ma lat tyle i tyle, mieszka w w Warszawie czy w dużym mieście zarabia tyle i tyle, nie wiem, zatrudnia 3 osoby do pomocy w swojej kancelarii. I to jest okej, okay, tylko czy dla ciebie to będzie idealny? To będzie idealny klient do produktu, który sobie wymyśliłeś, ale czy to będzie dla ciebie idealny klient? Czy to jest osoba, której możesz najbardziej pomóc? Ty jako, i czy ty chcesz spędzać z tą osobą bardzo dużo czasu? Bo ja też jakby doszedłem do tego wniosku, że znaczy generalnie rzecz biorąc, na pewno warto działać w tych tradycyjnych branżach, właśnie te prawnicy, lekarze i tak dalej, i tak dalej. Jako taki starter, bo tam jest po prostu dużo kasy, dużo do zrobienia, dużo problemów i jesteśmy w miarę w szybki sposób w stanie stworzyć coś, co będzie faktycznie sensowe. A potem możemy pomyśleć o przejściu do tego modelu działania z tym, z kim chcemy pracować, tak? Powiedzmy, nie wiem, z programistami czy z osobami, które zajmują się sztuczną inteligencją. No a to jest temat do przemyślenia. Jak ktoś ma ochotę, to można potem do mnie napisać, albo nagram, nie wiem, jakąś vloga na ten temat. Dobra, wracamy do pytań.
Pamiętaj, Mateusz, jak będziesz chciał obsługiwać płatności dla swojej usługi SaaS, to możesz do mnie się odezwać.
Dobrze, Grzegorz. No, jak dojdziemy do tego punktu, to tak.
A długo budujesz już ten produkt?
Znaczy nie, no było tak, że pierwszy produkt zbudowałem, to był dla fizjoterapeutów. Miałem klientów i przyszedł dosłownie koronawirus i zrezygnowałem, bo nie było klientów, wszyscy się rozmyślili. A ten produkt w sumie zaczęliśmy budować od miesiąca. Teraz na razie dane zbieraliśmy i zrobiliśmy taki system rekomendacji teraz, bo to ma być w sumie, to ma być trochę w sumie taki system rekomendacji i wyszukiwania, w sensie mamy dwa produkty. Jeden produkt to jest system rekomendacji i wyszukiwania różnych badań naukowych, różnych dokumentów na zasadzie biohackingu, medycyny, optymalizacji zdrowia i to mamy już jakiś taki prosty produkt, gdzie na przykład jak co jakiś czas wychodzą projekty, znaczy wychodzą w sumie jakieś artykuły typu o, tu masz na przykład jak zoptymalizować sen albo nowe badania dotyczące na przykład biegania i ogólnie wyszliśmy i zobaczyliśmy sobie, że można zrobić coś takiego jak recenzje i własne opisanie za pomocą sieci neuronowych tych wszystkich artykułów i ktoś tam właśnie powiedział w sumie, że prawnicy potrzebują jakiegoś, właśnie mam bardzo dużo danych. I na przykład system, który by im streścił jakieś na przykład elementy, wyciągnął tylko najważniejsze na przykład kodeksy prawne i dokładnie jak gdyby przepisy, konkretnie jak gdyby pod jakiś problem, to by po prostu zaoszczędzili dosłownie, naprawdę, znam dwa systemy są w Polsce prawnicze do wyszukiwania jak gdyby różnych branżowych elementów. Często są po prostu papierowe rzeczy, ale taki system na przykład, który sam by na przykład właśnie jak w Ameryce powstał, który by ci sam podpowiadał dokładnie, co prawnik ma mówić, jakie kodeksy prawne i to wszystko zautomatyzował, to po prostu tak naprawdę prawnik przychodzi, wrzuca sobie jak gdyby problem, zdrukuje mu się rozwiązanie, jak obronić tego na przykład złodzieja i on nie musi prawie nic robić, on ma wszystko rozwiązane. I to wbrew pozorom tego w Polsce nie ma, a to jest rzecz, która naprawdę by pewnie pomogła wielu osobom prawie.
Jasne.
Ciekawy temat. Dobra, słuchajcie, wracamy do pytanek. Kto ma ochotę zadać jakieś ciekawe pytanie?
Ładną mam tapetę.
Piękną.
Dziękuję. Specjalnie zrobiłem na kurs, na dzisiejsze spotkanie.
Moje subskrypcje. I co, masz już jakieś klientów na swoje subskrypcje?
Wiesz, no jeszcze produkt powstaje. Tam druga wersja, tak? No bo ja z jednej korzystam produkcyjnie sam. Druga wersja sprzedażowa powstaje i w wakacje, myślę, że w lipcu startujemy z sprzedażą już. Tak, teraz zaczęliśmy od landing page'a, od właśnie mini kursu. Szykujemy explainer wideo. Dużo materiałów, powstają materiały warsztatowe. No to jest właśnie taki temat marketingowy, w których ja czuję się fajnie ostatnio, czuję coraz fajniej i tym głównie się teraz zajmuję, tak? Dzisiaj właśnie zresztą pierwszy programista taki zewnętrzny do nas dołączył, który ma pociągnąć resztę kodu.
Wow.
Tak, więc no idziemy całkiem nieźle. No. Chcę zrobić to w ten sposób, że w ciągu kolejnych miesięcy co miesiąc będziemy z jedną akcją marketingową startować. Tak? Teraz w czerwcu wystartowaliśmy z mini kursem, w lipcu startujemy z explainer video, więc powstaną dwa albo trzy explainer video, a w sierpniu takie będziemy robić przy tablicy nagrania warsztatowe, które będą pokazywały już konkretnie, jak wygląda program, jak program rozwiązuje dany problem, takie typowe mięcho techniczne już pójdzie. No i to jest ten moment też właśnie sierpień, gdzie pokażemy cennik i uruchamiamy po prostu rozpoczęcie pracy usługą, tak, bo sprzedaż to trzeba coś zarobić, a początkowy pomysł jest taki, że będziemy za symboliczną złotówkę wdrażać to oprogramowanie, tam uruchamiać. No, zobaczymy. No, ja jestem dobrej myśli nastawiony, tak? No, kurs online przyniósł nam kilkanaście osób, które się zapisało po pierwszych dwóch tygodniach takiego działania. Więc teraz w tym tygodniu druga część będzie wydana kursu, więc też myślę, że troszeczkę więcej jeszcze ściągnie.
To może jakieś pytanie do Tomka masz w takim razie?
Nie wiem, zastanawiam się. No, Tomek, a jaki był twój pomysł? Skąd pomysł? Jak on powstał po prostu?
Tego, co robię teraz obecnie?
Tak. Authentic. Ja sobie nie pamiętam nazwy, przepraszam.
Tak. No, to bardzo prosta odpowiedź. Nas było... Był jeden w ogóle założyciel, czyli taka osoba, bliski mi kolega, który miał bardzo konkretną ideę, szukał takiego rozwiązania, znał bardzo dobrze rynek e-commerce'owy i on zadzwonił do mnie tego samego dnia, kiedy dowiedział się, że odchodzę z TVN-u. Następnego dnia już widzieliśmy się w Warszawie na kawie po to, żeby podyskutować o tej jego propozycji, bo po prostu złapał ten moment i w podobny sposób zaprosił do współpracy jeszcze dwie inne osoby, czyli człowieka, który miał z kolei poza moimi tutaj marketingowymi, sprzedażowymi kompetencjami doświadczenia w IT. No i trzecim co-founderem był, poza Grzegorzem, założycielem był prawnik, więc tak naprawdę Grzegorz od razu, ten mój kolega, wyszedł z założenia, że żeby zbudować dobry produkt, trzeba mieć mocny team. Połączył nas we czterech i tak zaczęły się prace nad podpisem elektronicznym w wydaniu Authenti. Szło jak po grudzie na samym początku. Ani rynek, ani my sami nie byliśmy do tego przygotowani. Popełniliśmy mnóstwo błędów takich właśnie powszechnych na etapie bootstrapowania idei. Między innymi właśnie za późno zaczęliśmy sprzedawać, ale też z czasem wytrwaliśmy i z czasem okazywało się, że to może być to coś, co jest potrzebne, więc nie zabrakło nam wytrwałości tego, co jest czego brak jest bardzo często przyczynkiem do upadania idei w ostatniej chwili, kiedy trzeba by jeszcze wytrzymać miesiąc, dwa, może pół roku. No i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, ale to był miks, była jedna idea, która zresztą ewoluowała w międzyczasie, a potem trochę wytrwałości i chęci jednak zmieniania świata, więc z perspektywy kilku lat łatwiej się o tym opowiada oczywiście, ale ten okres pierwszych dwóch, trzech lat to był bardzo trudny, bo mieliśmy różne ups and downs, były takie przemyślenia, czy to na pewno ten moment, czy rynek jest gotowy, czy my za dużo błędów nie popełniliśmy, dlaczego tego nikt nie kupuje, dlaczego nikt nie chce płacić, co jeszcze możemy robić inaczej. Mnie osobiście wydawało się, że wiesz, jak mam 40 prawie, bo to był taki syndrom człowieka przed 40 rokiem życia, żeby jak już teraz iść na swoje, to teraz jest ostatni moment. Więc się na to zdecydowałem, ale też to był trudny czas, bo przecież skończyło się pensja taka płacona na ostatniego dnia miesiąca, jest rodzina na utrzymaniu, masz jakieś doświadczenia, masz pokończone szkoły, kursy MBA, wiele innych rzeczy za mną i co, i to mi się nie udaje? Kurczę, no nie może tak być, to coś jest nie halo. No, ale ja, to chyba nie jest to dla was niespodzianką, a jeśli dopiero zaczynacie, no to będziecie musieli się przygotować na tego typu scenariusze. Nie każdy od razu zostaje Markiem Zuckerbergiem, więc po drodze mnóstwo raf, z którymi sobie trzeba poradzić, a najłatwiej sobie też radzić w zespole, nie? Tak jak prześledziłem, a uwielbiam czytać i używam dużo biografii i różnych takich studiów historii przypadków, to jednak wszystkie duże projekty, które dzisiaj znamy, o których mówimy, że są sukcesami, powstawały w grupie. To nie było tak, że tam była jedna osoba, nawet Richard Branson czy wiele innych osób, które dzisiaj są znane z imienia i nazwiska i marek, które za nimi stoją na etapie dewelopowania, rozwijania produktów, działali w grupach, więc zawsze dzisiaj podpowiadam, że jednym z kluczowych elementów sukcesu jest po prostu posiadanie dobrego wspólnika. Najlepiej, żeby ten wspólnik to była osoba o innych od naszych kompetencji, żebyśmy sobie nie wchodzili w paradę, żebyśmy się uzupełniali raczej, żebyśmy mieli do siebie zaufanie, żebyśmy na koniec dnia też mówili jednym wspólnym głosem. Dzisiaj jest nas trzech już, nie czterech, czyli po drodze też jednego wspólnika już straciliśmy. To jest naturalne, po latach się trochę rozjeżdżają nasze ścieżki. Nie trzeba wcale nadawać cały czas na tych samych falach, no ale ci, którzy teraz funkcjonują w tym teamie founderskim, to są takie osoby, które wiecie, my się nie zgadzamy bardzo często. My się naparzamy, między nami bardzo często iskrzy, my się spieramy co do pewnych idei, ale jak już na koniec takiej rozmowy, takiego dnia, jesteśmy w trzech różnych miastach na co dzień, za czymś stajemy, to robimy to na 100%. Tak? Czyli ja mogę nie wierzyć w ideę dwóch moich kolegów, ale jeśli oni są przekonani co do tego, że ona jest dobra, to ja po prostu ufam im. No i robię wtedy tą swoją robotę na 100%, nie? Czy tam 150%, to jest ważne. Także jeśli chcecie robić fajne rzeczy, pomyślcie o tym, kto mógłby wam w tym pomóc, na zdrowych zasadach. Mówiliśmy sobie wcześniej o tej umowie wspólnika, bardzo przydatna kwestia uregulowania tych wszystkich za i przeciw w naszym biznesie. To potem też, czego wam życzę, jeśli będą się pojawiać rundy inwestycyjne, jeśli będziecie pozyskiwać środki nawet z jakichś projektów unijnych i tak dalej, to te wszystkie dokumenty i regulacje, które wprowadzicie do tych swoich związków biznesowych, wcześniej będą procentować na przyszłość, tak? Będzie wam łatwiej się tymi sukcesami dzielić, ale też wspierać w trudnych momentach, bo prawdziwe takie biznesowe przyjaźnie i sukcesy rodzą się w bólach i raczej szukajcie sobie takich wspólników, którzy właśnie nie zawiodą was w tych najtrudniejszych momentach. To jest chyba najważniejsze. To są truizmy, to łatwo się o tym mówi, ale po prostu lepiej przyzwyczajcie się do tej myśli wcześniej, bo jak jest sukces, to każdy cię klepie po plecach i jest świetnie, ale jak przychodzą trudne momenty, takie, gdzie twoja kariera cała stoi na włosku, czy brakuje ci środków, czy nie masz czego żyć, czy idziesz jakieś nieznane i to wszystko nie wychodzi, no to wtedy trzeba naprawdę pomocnej ręki i kompetencji, nie? Czyli ja mam taką niepisaną, miałem regułę, raz ją złamałem i to się nie skończyło dla mnie sukcesem. Znaczy mówiłem, że jeżeli popełnię z kimś jakikolwiek biznes, to muszę tą osobę znać od dłuższego czasu. Muszę ją znać nie tylko z perspektywy Facebooka, LinkedIna, ale i napić się z nim browaru i spędzić trochę czasu poza godzinami i rozmawiać nie tylko o biznesach. No i takie mam szczęście teraz, bo mój wspólnik to osoba, którą znam dłużej od mojej żony, z różnych innych projektów, z różnych innych przedsięwzięć, jeszcze ze starych czasów z Krakowa razem pracowaliśmy w RMF-ie, no ale i daliśmy się po prostu sprawdzić w boju w wielu różnych sytuacjach, nie? Więc to jest całkiem powszechna praktyka, że jeżeli się szuka foundera, to właśnie to najczęściej powinno się go szukać poza godzinami pracy, nie? Czyli w takich okolicznościach, gdzie masz okazję poznać człowieka z prywatnej strony, z baru, ze sportu, z jakiejś innej pasji, z gry karciany i tak dalej. Nie?
Muszę jakieś otworzyć akademię dla marketerów i sprzedawców i potem pożenić was z nimi.
Tak, potem się okazuje, że się bardzo często spotykamy gdzieś na różnych takich, wiecie, albo webinarach, albo konferencjach i tak sobie gadamy o produktach. Ja z pasją śledziłem doświadczenia innych osób, no bo wiecie, fajnie się czyta te książki zza oceanu i nie wiem, fajnie się dyskutuje o historii i sukcesach Starbucksa, czy Virgin Mobile, czy jakichś takich, wiecie, spektakularnych historiach, ale dobrze to czujemy, tak myślę, wszyscy, że ten biznes robiony w Europie, tutaj w Polsce jest zasadniczo inny. Mamy inne bariery, inną mentalność, więc to nie wszystko da się tak jeden do jeden przenieść. Właściwie mało rzeczy da się przenieść z oceanu i wprost skopiować na rynku w Polsce. To, co powinniśmy kopiować, to taką determinację jednak i chęć zmieniania świata na lepsze. Natomiast cała reszta to jest pod górę. Od ZUS-ów, jakichś, wiecie, warunków dla przedsiębiorców, no nie muszę o tym mówić, nie rozkręcajmy się w temacie, który nie jest przedmiotem tego spotkania. Ale kurczę, i teraz uciekła mi główna myśl. No nic, może mi mówiłem o tym Bransonie i mówiłem o tym Starbucksie, że to jest fajne, ale trochę jednak to, jak robić biznes w Polsce, z kim robić, w jakich okolicznościach jest zasadniczo różne i tam się inspirujmy, a tu szukajmy takich polskich odpowiedników i też przykład wielu firm, które próbowały odnosić spektakularne sukcesy amerykańskich w Europie, czy nawet w Polsce, tak, jakieś eBay'e, po drodze dziesiątki różnych takich historii się wydarzyło, moglibyśmy mnożyć, jednak nie wszystko jest takie oczywiste i tak też żyję tą nadzieją, bo przecież konkurentem Authentic globalnym jest amerykański DocuSign, platforma, która jest już 19 rok na rynku, waluowana dzisiaj według kursu po COVID-zie i warta 13 miliardów dolarów, więc jest ciągle punkt odniesienia. Trzeba się ciągle ścigać, trzeba sobie ciągle coś udowadniać. Jak już wchodzicie na tą ścieżkę bycia przedsiębiorcą, to tu nie ma przestojów, nie? Jeżeli trochę pośpicie albo odpoczniecie, albo zrobicie sobie nawet za urlop na 3 miesiące czy na 6 i wyjedziecie na błękitną plażę, to kurczę, wrócicie do rzeczywistości, się okaże, że ona już nie jest taka jak przed wyjazdem. Zresztą ja miałem taki fajny case, już żartobliwie mówiąc, jak Authentic zrobiło drugą rundę inwestycyjną, czyli w styczniu, właściwie w grudniu formalnie, ale w styczniu to 2020 komunikowaliśmy, pozyskaliśmy kolejnych inwestorów do naszego projektu, to były 3 duże banki tutaj w Polsce, więc nie był to wcale łatwy kawałek chleba. I tak wtedy, słuchajcie, 16 stycznia mieliśmy konferencję prasową, jakby oficjalnie informowaliśmy o tym, że wprowadzamy do spółki nowych koinwestorów, że jakie to są banki i tak dalej. To wszystko bardzo fajnie. Potem jeszcze przez 2 tygodnie no, żyliśmy PR newsami i tą całą komunikacją wokół. I wtedy ja powiedziałem też już wcześniej wspólnikom, że jak to się uda, to w lutym w ogóle znikam. Nie będzie mi prawie miesiąc pracy. No i faktycznie gdzieś tam udałem się na długo, naprawdę długo odkładane wakacje. Wróciłem, już jak leciałem z powrotem do Polski, to siedziałem w tym samolocie, myślałem, jest zajebiście. Teraz są pieniądze, jest kolejna runda, jest pewna pozycja. Już napracowaliśmy się bardzo dużo. Zobaczcie, ile ja mam siwych włosów, już mam swoje na karku. To teraz już będzie z górki i będzie super. Po prostu są ludzie, będzie zespół, można powiększyć też za te środki, zdobywać Europę. Rewelacja. I co? I w pierwszych dniach marca ten cały, jak ten cały mit upadł boleśnie, bo się okazało, że się pojawił koronawirus. No i teraz z ręką na sercu mówię, że mam swoje lata, ale nigdy tak ciężko jeszcze nie pracowałem. Od rana do wieczora. Mógłbym to robić przez 7 dni w tygodniu. Więc jak już kreujesz jakieś scenariusze, to się nagle potem okazuje, że przychodzi coś, co w biznesie jest właśnie, akurat to zadziałało na moją korzyść, ja się absolutnie nie żalę, tak? Tylko znowuż wydarzyło się coś, czego nigdy bym w żadnym biznesplanie nie zapisał, tak? Ani żadnej strategii. Dlatego w ogóle tworzenie biznesplanów na dłużej, czy planów rozwoju na dłużej niż 3-6 miesięcy, to w ogóle mija się z celem. Ja to muszę robić, bo mam inwestorów, wiecie, szanowane instytucje, 2 fundusze VC, 3 banki, ale mrugam do was okiem teraz, że tak naprawdę robię to bez serca, bez entuzjazmu, bo w naszym biznesie projektowanie przyszłości na rok czy 2 do przodu to jakby mija się z celem. Za chwilę Google zechce mieć podpis elektroniczny w ramach swojego ekosystemu, wprowadzi tą usługę i to będzie powód, dla którego nie będę spał w nocy, bo wiecie, bo to się, bo przecież nie dało się tego zaplanować. Także róbmy swoje, róbmy każdego dnia, jak mały krok wykonujmy konsekwentnie do tego, by jakby realizować swoje pasje. Jeśli to są jeszcze pasje przy tej okazji, to co mówiliśmy tutaj z Grzegorzem a propos wyzwań Mateusza, no to super, bo wtedy masz takie przekonanie, że pracujesz ciężko. Się tu z moją żoną wspieram, bo ona mówi, za dużo pracujesz. Ja mówię, ja nie pracuję, ja po prostu, ja się realizuję. I tak trudno nam osiągnąć kompromis, bo przecież jakiś work-life balance, jak to mówią, musi być, nie? Natomiast no, przychodzi taki moment, że człowiek faktycznie bywa zmęczony, no i wtedy rynek, dla mnie jest takim barometrem, jest rynek, nie? Jak już mam taki bardzo dzień pod psem, a dzisiaj taki dzień miałem, co o dziwo, poniedziałek, nie powinno tak być, ale wiele rzeczy się nie układało tak, jak bym tego chciał, no to przychodzi taki wieczór, jak spotkanie z wami, gdzie ja zawsze czerpię z tego dużo energii i zadowolenia i pewne rzeczy jutro już będą inne, nie? Po każdej burzy wychodzi na niebie słońce i z takim przekonaniem, jak będziemy funkcjonować, to będzie każdemu nam z nas łatwiej, nie? No, co tam jeszcze macie dla mnie?
A powiedz mi teraz, ile masz udziałów, jak to one się rozkładają? One są, powiedziałeś, że was jest trzech, prawda? Każdy ma 33%, czy...
O, nie, nie, Grzegorz, my w ogóle większościowy pakiet udziałów należał do tego mojego kolegi foundera, założyciela. On jak nas zapraszał do tego projektu, to on nie oddał nam porówno udziału. Nie? I to jest jakby też bardzo fair, dlatego że jesteś założycielem, jesteś pomysłodawcą przedsięwzięcia, a co więcej, akurat Grzegorz, mój wspólnik, wziął na siebie ten cały ciężar koordynowania tych prac, rozdzielania, zresztą on jest też bardzo kompetentną i bardzo doświadczoną osobą, mimo tego, że tam 2 lata młodszą ode mnie, tak? Więc to jest jego święte prawo, negocjujesz ze swoim partnerem biznesowym. Więc on miał pakiet kontrolny i my mieliśmy ze wspólnikami trzema tą resztę, tak? Tylko te udziały potem się rozwadniają, bo jeżeli robisz, myśmy zrobili pierwszą rundę z funduszami inwestycyjnymi w październiku 2017, no to już wtedy oddaliśmy ponad 20%, nie? Akurat fajnie, to była fajna runda, taka bardzo po bożemu, dlatego że to były fundusze, są fundusze, bo one są z nami cały czas, ale na tamten czas to była ta runda seedowa, gdzie oni powiedzieli, my nie jesteśmy zainteresowani kontrolą nad spółką, my zaufaliśmy founderom, w związku z czym pozyskali łącznie ponad 20% za tam 6,3 miliona złotych, to był seed, nie? No ale potem jak przychodzi kolejna runda, a pytanie, czy chcesz, żeby przychodziła, my chcemy. Ja do tej pory miałem przyjemność robienia dużych rzeczy, takich projektów, wiecie, czy w TVN-ie, czy w RMF-ie i tak dalej, gdzie od razu na samym początku się dużo wkładało. Właściciele mieli przekonanie, że jednak jeśli pomysł jest dobry, to nie będziemy go robić co kwartał po 100 tysięcy, tylko od razu wydamy milion, żeby się wyskalować, od razu nabrać rozpędu, więc miałem taką przyjemność realizować takie projekty i z takiego samego założenia dzisiaj wychodzimy w Autentii, czyli poszliśmy w kolejnej rundzie, zyskaliśmy 17 milionów złotych. Żeby 17 milionów złotych zyskać, no to trzeba było znowuż rozwodnić swoje udziały, tak? Więc wiadomo, że tracimy proporcjonalnie. Jeśli miałem wtedy przysłowiowe 15, to teraz w drugiej rundzie tracę 5, bo muszę je oddać, tak, co prawda po innej wycenie, ale tym, których zapraszam do rundy, do robienia tego biznesu wspólnie, no i to też to są fajne momenty. To są bardzo różne scenariusze. Myśmy też jako Autentii pozyskali mnóstwo środków unijnych, wcale nie broniliśmy się tutaj przed tym, żeby z nich korzystać. To nie jest niełatwa robota. Być może korzystaliście, być może planujecie. Na pewno warto, póki te środki są tutaj na rynku w Polsce, warto z nich korzystać, warto się w ten sposób angażować i myśmy wzięli 8.1, 8.2, szybką ścieżkę, teraz staramy się o projekt unijny, ale w Brukseli wprost, więc to jeszcze z innego rozdania. I po prostu nigdy nie mieliśmy skrupułów. Nie zawsze nam się udawało, ale ponad 10 milionów kapitału w mojej spółce pochodziło ze środków unijnych, także nie mało pieniędzy, prawda? One są nam potrzebne, żebyśmy od razu weszli na wyższy level, żebyśmy mogli robić rzeczy szybciej, żebyśmy we właściwym momencie zatrudnili właściwy zespół fachowców, tak? Dzisiaj w Authentii pracuje blisko 60 osób, ale najważniejsze decyzje w naszym życiu zapadały w 2017 roku, kiedy nas było 5 i trzeba było zatrudnić kolejne 10 osób. Nie mieliśmy nawet pewności, że te pieniądze uda nam się pozyskać. Także po drodze mnóstwo jakichś takich odważnych decyzji z perspektywy czasu okazały się być trafione, no ale nie wszystkie. A mnóstwo kasy też żeśmy wydali nie tak jak należy. Więc to trzeba przeżyć niestety. To jest tak jak wtedy, kiedy rodziła mi się córka, to starałem się być, jako wiecie, taki merytoryczny, bardzo poukładany gościu, być na to przygotowany. Czytałem mnóstwo fajnych książek, śledziłem w historię moich przyjaciół, znajomych, opowiadały mi coś babcie i w ogóle wszyscy mówili mi, a wiesz, jak będziesz miał dziecko, to będzie tak, a nie inaczej wyglądać, nie? A potem się urodziło i się okazało, że nic nie wygląda w rzeczywistości tak, jak w tych książkach. Więc tak samo jest z biznesem naszym. Rozwijamy, ktoś tutaj się mądrzy, mówi, a zrób tak, a zrób inaczej. Wiecie, jesteście inteligentni ludzie, jesteście na pewno inteligentni, bo między innymi spotykamy się tutaj. Jakbyście byli nieinteligentni, to byśmy się tu wcale nie widzieli dzisiaj, albo byście to robili w przekonaniu, że jesteście tak zajebiści, że w ogóle żadnej wiedzy nie potrzebujecie. Więc wiecie, że z tego, co się dzieje dookoła was, weźcie sobie za każdym razem jedną rzecz, drugą, trzecią, ale to, co działa, tak? Poddawajcie wszystko hipotezom, testujcie, sprawdzajcie. Ja mam teraz już od wielu, wielu zresztą lat, ale intensywnie to przyzwyczajenie wdrażam, żeśmy sobie już kiedyś na ten temat z Boguszem rozmawiali, czytam każdego tygodnia jedną książkę, tak? Co takie minimum, to jest dla mnie, żeby jedną lekturę skończyć od poniedziałku do niedzieli. Głównie oczywiście weekendami, ale staram się każdego dnia czytać. I na koniec dnia jest coś takiego, że wystarczy, słuchajcie, jedna rzecz, którą zapiszesz z jednej książki. Jeżeli i tylko jedna, chociaż oczywiście ja mam wszystkie, moje książki są popisane, gdzieś tam są robione notatki, potem jeszcze przepisuję te najważniejsze, zapisuję w wersji elektronicznej, mówię, cholera, jak mi się nie przydadzą, to może kiedyś córce w życiu, nie? Ale do czego zmierzam? Jak przeczytasz 50 tych kilka książek w roku, to masz 50 kilka zajebistych idei, sprawdzonych w boju, ludzi, którzy to przeżyli, nie? Więc zastosuj chociaż połowę, już jesteś, kurczę, w innym miejscu, nie? Teraz czytam fenomenalną książkę Malcolma Gladwella, którego zresztą uwielbiam, polecam wam, każda jego pozycja jest po prostu spektakularna i bez względu na to, czy programujecie, czy się interesujecie marketingiem, Malcolm Gladwell to jest naprawdę facet, który zna się na rzeczy i tam jest taki prosty rozdział Przybłysku geniusza, taki jest tytuł tej książki, rozdział poświęcony 10 tysiącom godzin. Facet w bardzo naukowy sposób, w oparciu o różne badania, udowadnia, że żeby stać się ekspertem w swoim fachu, musisz po prostu przeżyć 10 tysięcy godzin, poświęcając je właśnie temu, co lubisz robić, co chcesz robić. Nie? I to udowadnia, że nawet od Mozarta przez Beatlesów i różnych innych ludzi, kończąc na Billu Gatesie, oni wszyscy w pewnych okolicznościach zaczynali te 10 tysięcy godzin swojej eksperckości budować w sprzyjających okolicznościach. Nie? Czyli czas jest nieubłagany. No mamy, tak jak właśnie do tego Mateusz mówię, że albo poświęcisz to na zajebiste programowanie i robienie rzeczy, albo będziesz musiał z tych 10 tysięcy godzin już wykroić jakiś kolejny kawałek na marketing. Lepiej, żebyś znalazł takiego, kto na swój cel, na 10 tysięcy godzin w marketingu i może z tobą to później fajnie współgrać. Także to wiedza jest cały czas, jak ktoś, kto jest otwarty na wiedzę, to po prostu będzie, może pewne rzeczy puścić mimo chodem, mimo uszu i okej, nie ma żadnego obowiązku, żeby we wszystko wierzyć, co jest napisane, ale zawsze zostaje jakaś inspiracja, zawsze zostaje przynajmniej jedna, dwie myśli, które warto wcielić, no i z tym jest najgorzej, nie? To już ostatnia rzecz, Malcolm Gladwell. Ja zaraz napiszę, Jakub, na czacie tutaj tego autora, Malcolm Gladwell. I tyle. I po prostu potem bierzemy tylko to, co dobre dla nas, odsuwamy ziarno od plew, po to, żeby zastosować coś. No i to jest właśnie ten najtrudniejszy moment, nie? Że teraz się przekonuję po przeczytaniu już kilkuset książek, że Słuchajcie, nie jest sztuką przeczytać książkę. Sztuką jest przestudiować tą książkę i przynajmniej tą jedną, dwie rzeczy wcielić w życie, nie? I z tym ja mam osobiście największy problem. Nie wiem, jak jest u was, ale po prostu czytam, wydaje mi się, fenomenalne lektury, tylko potem wracam do tej książki za pół roku, za rok, za pięć i sobie myślę, ja pierdykam, tam były tak zajebiste rzeczy. W ogóle teraz jak patrzę na to z perspektywy czasu, dlaczego ja choćby jednej nie wcieliłem w życie, nie? To jest najtrudniejsze. Dlatego dzisiaj trochę inaczej czytam książki. Czytam je w taki sposób, że jeżeli coś jest tam dobrego dla mnie, to po prostu rozpisuję to. Codziennie mam tu taki notatnik, on słuchajcie, oznacza, że każdego dnia zapisuję po prostu rzeczy, które dotyczą konkretnych aktywności. Codziennie każda strona jest zapisana po to, żeby zacząć to robić, nie? Zacząć robić to, co ci tam zaświtało w głowie, że może być dobre. Także, a potem przez powtarzalność, tak, tam oczywiście potem są jeszcze kwestie takie bardzo naukowe, ile musisz dni coś robić, żeby wyrobić w sobie nawyk, o tym z kolei pisze świetnie Brian Tracy to jest drugi mój taki ulubiony autor, którego bardzo wam polecam, bo on traktuje o życiu w ogóle, nie tylko o biznesie, ale też o życiu, o tym jak być konsekwentnym, jak realizować z sukcesem się w sprzedaży, w innych dziedzinach życia. No to Brian mówi, że potrzebujesz tych 21 do 30 dni, znowu jest to naukowo udowodnione, żeby wypracować w sobie nawyk, nie? Czyli pewną powtarzalność. Po co z tego, że pójdziesz na kurs, wiecie, jak z dietą, nie? I czegoś się nauczysz i będziesz po dwóch tygodniach zapomnisz, albo coś ci zawsze innego ważnego wyjdzie. Tak samo jest z naszym biznesem, nie? Że po prostu musimy mieć nawyk robienia pewnych rzeczy dobrze i chęć do szkalania się, więc to jest super właśnie, że to możemy robić, ja się nieustająco uczę i to dla mnie na przykład propozycja Bogusza była też propozycją taką niestety egoistyczną z mojego punktu widzenia. To znaczy ja też zyskuję na tym, że się spotykamy tutaj, a co?
Dzięki, że tu jesteś.
To ja tak mam pytanko, ja mam trzy pytanka, bo ja ogólnie rozwijam aplikację do transkrypcji, czyli zamiana audio na tekst, podobnie jako Mateusz, co realizuje dla prawników, co ma by jakby czas i pieniądze zaoszczędzać tym prawnikom, to ja robię to samo, tylko że dla zamiana audio na tekst. I tak, teraz mam takie pytanie, bo troszkę zgromadzonych mam danych z Hotjara, jak te dane tak by analizować, bo tak jakby nie jeszcze tak nie potrafię, tak jakby nie widzę, że okej, tak się przemieszczają na stronie, ale jak wyciągać wnioski i usprawniać stronę sprzedażową.
Bo ja też nie widzę tych danych, więc trudno mi tutaj zabrać stanowisko, ale rzeczywiście to jest strona, czy to jest landing?
To jest już landing i gotowa aplikacja, to jest tak jakby podpięte pod to.
Okej, okay, no to w tym kontekście, w kontekście tego, o czym tutaj sobie rozmawialiśmy, żeby jednak rzeczy monetyzować, sprzedawać, próbować prowadzić do strony, która ujawnia komercyjne warunki współpracy, no to mogę wam polecić i też uprawiam to na co dzień z ręką na sercu w całym zespole sprzedażowym Authenti. To jest też zespół dzisiaj 13 osób, który jest zlokalizowany w Warszawie. Jego celem jest marketować i sprzedawać, żeby wprowadzić w życie filozofię lejka sprzedażowego, nie? Żeby wszystko podzielić na pewne etapy. Jak do mnie napiszesz, Patryk, to ja ci takim o więcej informacji o lejku potem podeślę. Wszystko się dzieli na pewne etapy, nazywasz sobie te etapy tak, jak ci jest wygodnie dla twojego biznesu i jakby jest bardzo prosta świadomość, że na samej górze musisz mnóstwo tych leadów pozyskać i one się potem zwężają i coraz mniej do tego w kontekście sprzedaży klientów, prospektów potencjalnych schodzi i prowadzi do zamknięcia sprzedaży, nie? Więc na etapie tego lejka, na odpowiednich etapach tego lejka trzeba mierzyć bardzo dobrze konwersję. Trzeba sprawdzać, ilu było na wejściu, ilu jest na wyjściu danego etapu. Co mogło to spowodować, że dlaczego jest dlaczego ludzie porzucają stronę, dlaczego po jakim czasie odchodzą, w jakich sekcjach jest największy współczynnik odrzuceń, prawda? to możemy się tak umówić, że kiedyś na spokojnie wyrzucisz mi nawet screeny takich danych, to ja ci pozwolę sobie jakieś tam szybkie wnioski wyciągnąć z tych danych. Lejek sprzedażowy, kolejne etapy, czy jest ich 5 czy 10, to zależy od tego, jaki masz proces. I każdy taki lejek, każdy etap tego lejka trzeba sprawdzić. Co było na wejściu, co jest na wyjściu, nie? I co po drodze, jakie eventy zaszły, albo gdzie użytkownicy dokonywali konkretnych zmian, co się zmieniało, dlaczego porzucali, co klikali, w co nie klikali, jeśli to jest landing, dlatego pytam o landing, bo landing też pozwala ci na wprowadzanie modyfikacji, szybkich zmian, możesz ten baton przesunąć w tą stronę, położyć go wyżej, niżej, zmienić kolorystykę, hasło promocyjne, wszystko można testować, wszystko można poddawać. Także podeślij mi kiedyś te screeny z Hotjara, to ci powiem. Filozofia lejka sprzedażowego to jest najlepsze, co może się w takich rozwiązaniach jak nasze, trochę SaaS-owych, trochę informatycznych sprawdzać.
Okej, bo teraz mam tam jakieś tam pierwsze rejestracje. Niestety jeszcze pierwszego płatnego klienta nie ma w tej aplikacji, ale teraz mam taki myśl, żeby po prostu w tym tygodniu zrobić jakby sekwencję maili powitalnych i tak jakby tutaj przedstawiać im krok po kroku, jak aplikacja wygląda, czy jak to mniej więcej zaplanować, bo jeszcze tak nie zgłębiałem tego tematu tak jakby.
To super, to jest bardzo dobry pomysł. On rzeczywiście, jeżeli to jest właśnie, wszystko zależy od tego, jakie cele sobie stawiasz. Czy twoim celem jest, najpierw celem jest trafić na stronę, tak? Na tej stronie trzeba wykonać konkretne aktywności, przejść do formularza, musisz zmusić użytkownika, żeby zostawił dane. Może trzeba zaprosić go do triala, może do wersji freemium, tak? Zanim w ogóle zarejestruje konto i zapłaci za nie. To już jest ten ostateczny element procesu sprzedażowego, ale na przykład maile powitalne takie, czy wprowadzające, czy tłumaczące i opowiadające o twoim rozwiązaniu językiem korzyści, to jest najważniejsze, co mógłbyś zaoferować. Czy jeżeli już zadałem sobie trud, żeby trafić na twoją stronę, to teraz mamy to takie przekonanie, że ten użytkownik naprawdę jest krótko na stronie. I ma jeszcze jakieś być może rozwiązania konkurencyjne i on tu trochę wpadł, może trochę przez przypadek, nie do końca wiemy z jakich pobudek, co też należy w marketingu za każdym razem badać i sprawdzać. Cieszę się, że jesteś, jak do mnie trafiłeś, odpowiedz mi na formularzu, cokolwiek, tak? Więc na każdy taki etap można podzielić jak tort na mniejsze kawałki i każdy poddać pewnemu badaniu, co chcemy osiągnąć, nie? Ale pomysły, o których mówisz, są bardzo dobre, one zwiększają skuteczność, one prowadzą do co najmniej rejestracji konta darmowego, czy nieodpłatnego, czy trialowego jakiegoś, testowego, nie? Absolutnie tak.
Bo teraz tak, bo dosyć zainteresowanie jest duże, troszkę w grupę teraz się trafiałem, bo chciałem do profesjonalnych osób, co zajmują się transkrypcjami, ale to wyszło, że nie jest zbyt dobra grupa, bo wyszło mi, nawet jedna osoba mi napisała, że marnuje ludziom pracę, że sztuczna inteligencja wyprze ludzi, tak jakby, więc widziałam, że to nie jest dobra grupa docelowa, tak jakby, więc troszkę tutaj zmieniam i mi też konwersja jakby zainteresowania spadła i troszkę teraz będę najprawdopodobniej szedł w inną grupę docelową, między innymi copywriterzy albo wirtualni asystenci i tym podobni. I teraz pytanie, czy jak na przykład są to osoby zainteresowane, nawet załóżmy, że się zarejestrowały albo tam wszedły na stronę i teraz czy takich dociskać mocno tą sprzedażą, w sensie, że okej, co ci się tam podobało, pisać jakieś tam wiadomości, tak jak Osman na przykład robi, czy raczej tak spokojnie, żeby po prostu nie przestraszyć jakby tych ludzi, że jak...
Tylko na ostro, jakby w biznesie nie ma sentymentów, no lepiej, żeby ci ktoś powiedział, wiesz co, spada i w ogóle drażnisz mnie i ten, niż żeby ci niczego nie mówił, nie? Każdy feedback jest dla ciebie czymś wartościowym. On może być negatywny, ale to, co powinniśmy za każdym razem w sprzedaży osiągnąć, to ten efekt zwrotnej informacji, nie? I ja bym dociskał, absolutnie. Nawet, wiesz, to jest tak się mówi o sprzedawcach, że jak ktoś ich wyprosi drzwiami, to wracają oknem. Trochę tak samo trzeba tutaj działać w twoim biznesie. Media mogą być bardzo zainteresowane twoim rozwiązaniem, wszelakie, tradycyjne, internetowe. Właśnie te nawet grupy prawnicze, o których rozmawiamy. To wcale nie przestrzeliwujesz, trafiając do firm tłumaczeniowych, ale jeśli widzisz tam negatywne reakcje, to dobrze dla ciebie. To znaczy to powinno łechtać twoje ego, dlatego że jeżeli oni widzą twoje narzędzie i cię spuszczają po brzytwie, to znaczy się, że się jego obawiają. Jak się go obawiają, to znaczy się, że to, co robisz, ma sens. Wbrew pozorom, tak? Będziesz miał kryzys i trudny moment, to zawsze możesz puścić 3-4 zapytania i zobaczyć, jak zareagują. Ale tak już na poważnie mówiąc, to jest potrzeba, która mi się to podoba jako idea. Kurczę, jak się nazywał ten pierwszy taki polski... Ja pracowałem w telewizji...
Iwona,
dziękuję. W 2002
kupiona
roku...
przez Amazona i właśnie, Amazon tak? Alexis na bazie.
W 2002 roku, czy pierwszym... przepraszam, czy jakoś tak. No ale w każdym razie na początku XXI wieku, jak pracowałem w TVN-ie, no to bardzo szukaliśmy takiego rozwiązania. Tak, to nawet nie było narzędzi na rynku. Gdzie zobacz, tłumaczenie filmów, w ogóle materiałów anglojęzycznych, czy przepisywanie ich. Naprawdę w mediach uważam, że to jakieś wszystkie takie zresztą entertainmentowe, rozrywkowe wątki, nie? Ale na ostro, tylko na ostro. Lepiej się dowiedzieć czegoś złego, ale dowiedzieć tego od razu, niż, wiesz, chodzić z głową w chmurach i mówić, że ma się zajebistą rzecz, nie?
Dobra, to dzięki, to chyba tyle ten.
Tak, i to strony. Jeśli możesz, to właśnie, to też nie wiem, jakie są twoje kompetencje, ale też nawet jeśli to ci sprawia dyskomfort, tak może być. Mam mnóstwo rzeczy, których nie lubię robić w moim biznesie. To po prostu spróbuj z kimś, kto jest tym lepszy, nie? Któremu możesz odpalić konkretną prowizję z tego tytułu. W sprzedaży to jest jeszcze prostsze. Jakby popracuj ze mną, jeżeli sprzedasz mój produkt tu i tu, mogę ci nawet na etapie początku naszej współpracy zaoferować 50% z tego, co sprzedasz. Tak? Nie miej obaw, ale po prostu on ci ściągnie z głowy, on zbierze ten feedback, on powie ci z drugiej strony, kurczę, wiesz co, Patryk, sprzedałbym, ale to jest do dupy rozwiązanie, albo tu musi być poprawione, nie? Ale wtedy ty możesz dalej rozwijać produkt, a kogoś, kto będzie miał wyobrażenie potencjalnych przychodów i zysków, wysłać do tej sprzedaży.
No z technicznymi problemami już się uporałem, więc teraz czas na biznes, żeby to jakoś ruszyło dobrze.
Jasne, powodzenia, trzymam kciuki.
Dzięki.
Kto jeszcze ma pytanko?
No właśnie, zdobyć. Żeby wam...
Dużo ciekawych informacji.
Za dużo czasu też, bo ja strasznie lubię, ten czas szanujemy, tak się śmieję nawet, że z tego czasu zrobiliśmy narzędzie marketingowe. Bardzo dzisiaj często mówimy naszym klientom, umawiamy się na 14, jesteśmy za 2:14, jeśli spotkanie ma trwać pół godziny, to o 14:30 kończymy. Dlaczego? Dlatego, że czynię z tego od razu trampolinę do biznesu. Authentic oszczędza twój czas, więc my, pracując w Authentic, zapraszając się do spotkania z nami, też go szanujemy, tak? Musicie być cholernie konsekwentni w tym, co robicie. Zyskujecie autorytet, zyskujecie, wiecie, znaczenie na mieście, bo po prostu sami świecicie dobrym przykładem. Jeśli mówię, żeby być paperless, to sam w biurze moim nie mam kosza na śmieci. No bo jakbym miał, to by mnie cały czas korciło, że tam jakaś kartka, papier by musiał wpadać i tym podobne historie. Także wbrew pozorom marketing, który uwielbiam, w którym się realizuje z pasją od lat, a studiowałem handel zagraniczny, nawet nie marketing, no to z marketingu z wszystkiego można coś ulepić, nie? I to jest fenomenalne, tylko że z drugiej strony zajmuje nam bardzo dużo czasu, więc jeśli ktoś jest lepszy w prawie, w programowaniu i tak dalej, to niech znajdzie partnerów i stworzy taki dream team. Nawet jeśli na początku to będzie taka trochę grupa nieudaczników, ale z jednym takim celem słusznym i po prostu idzie na przebój bez kompromisów, nie? Za dużo, ja sam byłem, słuchajcie, miałem za dużo wątpliwości. Kurczę, czy to dobre, czy mi wyjdzie, nie? Nie ma w ogóle, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Trzeba po prostu wykonać kilka pierwszych kroków, a potem już jest łatwiej podejmować decyzje życiowe, nie? I tutaj Googlersi to była fantastyczna przygoda. Polecam naprawdę doświadczenia tych ludzi, często opisywane w fajnych książkach, bo po prostu tak tam jest ta kultura robienia. Oczywiście oni mają teraz, słuchajcie, ten komfort, że no, mogą opowiadać o sukcesach, bo przecież mało kto będzie im w stanie zagrozić, ale bierzmy przykład z tych najlepszych, jak oni 15 lat temu, nie? To jest ciągle rabialne. Także my mówimy, bardzo szanujemy czas, więc ja też nie chcę nadwyrężać waszego.
Ktoś się chce pochwalić swoim projektem, i zapytać o coś konkretnego.
Ja mam może pytanie, jeżeli mogę, do Tomasza.
Jasne.
Chodzi konkretnie o autenty i o sposób działania, bo akurat korzystam z Triala i ten podpis elektroniczny on jest wiążący w momencie, kiedy my go wysyłamy z e-maila imiennego, tak, jakby osoby odpowiedzialnej za umowę, bo jeżeli wyślemy z innego maila niż osoba upoważniona do podpisania umowy, to jest wiążące, czy jak to działa?
Tak, Kuba, dziękuję za to pytanie, fajne bardzo. Oczywiście, kiedy nadajesz dokument ze swojego adresu imiennego, imienia i nazwiska i adresu e-mail, to my te dane znamy i używamy ich do dostarczenia dokumentu do właściwej strony. Ale my jako autenti, jako zespół, jako deweloperzy, programiści, którzy przygotowali to rozwiązanie i wdrożyli, my nie czytamy treści dokumentów, czyli my nie wiemy, jakim ty dokumentem się wymieniasz. Jeśli w tym dokumencie elektronicznym stoi w komparycji tego dokumentu, że ten dokument jest podpisywany pomiędzy Jakubem Gardyzą a Tomkiem Platą, to dalej ten dokument jest ważny, bez względu na to, z jakiego adresu mailowego będziesz go podpisywał, bo kodeks cywilny w Polsce i nie tylko w Europie mówi, że bierzesz odpowiedzialność za składanie oświadczenia woli. Jeśli nieświadomie wprowadzisz w błąd, to dalej będziesz przez sąd sądzony jako ten, który nadwyrężył to moje zaufanie, nie? Bo jeśli powiesz, Tomek, wyślij mi ten dokument do podpisania, ale nie pod adres jakubgardyza@gmail.com, tylko pod adres jakub2015@wp.pl, to dalej jest domniemanie, że ty używasz tych danych w słusznym celu, prawda? Tutaj mamy różne metody zabezpieczania się na te okoliczności. Mogą być dodatkowe SMS-y weryfikujące tożsamość, może być wideo onboarding. Ja mogę narzucić tobie jako odbiorcy tego dokumentu wiele różnych kryteriów, które musisz spełnić, zanim staniesz do podpisania w cudzysłowie tego dokumentu. Najczęściej używamy takich kodów SMS, które są wysyłane trochę jak przy przelewie bankowym, czyli z jednej strony mam twój adres mailowy, szczególnie jeśli go wcześniej nie używałem, to czuję się trochę nieswojo, bo przecież kurczę, niby dla sądu ważne jest, jaka jest intencja, a nie chcę mówić tutaj o produkcie, to ci kiedyś osobno o tym mogę opowiedzieć, natomiast jak ten SMS jeszcze jest przez platformę nadawany w nieprzypadkowym momencie na twój numer telefonu, to jeszcze drugi faktor z twoim numerem telefonu się odkłada w materiale dowodowym. Tak to jest wtedy wygodniejsze.
Okej, a jeżeli umowa jest wysyłana jakby do spółki jakiejś, gdzie przedstawicielem spółki, reprezentantem w KRS-ie jest jakaś konkretna osoba, tak? A na przykład jest inna osoba odpowiedzialna na jakimś też wysokim stanowisku i ta osoba odpowiada za zawieranie umów, to czy jeżeli taka osoba podpisuje jakby ze swojego maila taki dokument, to wtedy jest to wiążące, czy?
Nie, wtedy zostaje popełniony ten błąd wynikający z komparycji i z reprezentacji, czyli jeśli wyślesz do spółki Autenti dokument do podpisania, a zamiast mnie i mojego wspólnika jako dwóch członków zarządu podpisze się moja koleżanka, to ten dokument, mimo tego, że był puszczony przez platformę Autenti, jest nieważny. Tak jak w życiu na co dzień. Jeśli byś wydrukował dokument i wysłał go do mnie pocztą, to ja bym poszedł na pocztę, odebrał sobie czy to ze skrzynki, czy od kuriera ten dokument, ale jak moja żona złoży pod tym dokumentem podpis, to on jest nieważny. Problem tylko, że ty nigdy nie będziesz wiedział, kto się podpisuje. Czy to zrobi moja żona, czy to zrobię ja, nie? Bo dopóki nie powołasz biegłego grafologa, który udowodni, że moja żona używa tego podpisu, używała go odręcznego, to nie będziesz o tym wiedział. Autenti zwiększa tobie tą pewność od razu na starcie, bo jednak śledzimy adresy IP, czyli sprawdzamy, z jakiego urządzenia było podpisywane narzędzie, co po drodze, jakie adresy są mailowe, jeśli trzeba, to są te kody SMS. Stajemy się takim elektronicznym notariuszem, taką zaufaną stroną trzecią, że ten materiał zbieramy na twoją potrzebę jako wysyłającego, nie? Ale ciągle odpowiedzialność spoczywa w ludziach, nie? To oni podpisują ze sobą dokumenty i platforma ma ci dostarczyć, znaczy temu odbiorcy ma dostarczyć dokument, wyświetlić mu na urządzeniu i zaprosić do złożenia oświadczenia woli. Natomiast jeśli po drugiej stronie tobie się coś będzie nie zgadzać, bo strona jest niewłaściwa, zapisy w umowie są niewłaściwe, albo ktoś cię wskazał jako pełnomocnika, a nim nie jesteś, nie powinieneś podpisywać dokumentu.
Ja korzystam z Autenti, już podpisałem kilka umów, więc jest git. Tylko jedna rzecz, która ciągle w polskim prawie jest do dupy, to jest taka, że jak macie przepisanie praw autorskich, to trzeba mieć albo podpisać to ręcznie, albo mieć podpis kwalifikowany, ten już taki.
Tak, To się za chwilkę zmieni, wierzymy, bo COVID wszystkim nam udowodnił, a szczególnie w administracji rządowej i tak dalej, w ministerstwach, że to jest w ogóle straszny wymóg. On się w praktyce nie jest nie do zrealizowania, co nam właśnie tutaj ta pandemia uwidoczniła, no ale zawsze tak w tym kraju jest, że prawo jest troszkę wolniejsze od potrzeb i od chcieństwa, więc trochę jeszcze czasu minie, zanim to zostanie naprawione. Bardzo Wam dziękuję, słuchajcie. Nie wiem, Bogusz, czy wyczerpaliśmy, ale to Ty już ocenisz tutaj wszystkie pytania. Jeżeli będziecie je mieli do mnie w przyszłości, to możecie śmiało mnie zaczepiać. Nigdzie nie uciekam. Jestem cały czas do dyspozycji. Polecam się i fajnie się było z Wami spotkać. I tym jestem pod większym wrażeniem, że rzeczywiście w poniedziałek wieczór znajdujecie czas na to, żeby się coś jeszcze pogadać o różnych biznesach, więc trzymam kciuki za Wasze koncepty, jakiekolwiek by one nie były. Jeśli będziecie jakoś w przyszłości potrzebowali wsparcia, to dawajcie znać.
Kochani, czy jeszcze jest jakieś ostatnie pytanie na finish? No jeżeli nie ma, to puszczamy Tomka wolno i siadamy do naszych prac. Ja tylko na koniec Wam powiem, dziękuję wszystkim za udział, dziękuję Tobie, Tomku, za udział również, już w drugiej edycji. I ja na koniec Wam powiem jedną ciekawą rzecz, tak jak mówiliśmy wcześniej o tym, że nie warto od razu skreślać, nie wiem, jakichś swoich pomysłów, że my nie damy rady, tylko trzeba właśnie cisnąć i rozłożyć nam te małe kroki i próbować. Właśnie to jest taka koncepcja, dlaczego nie ja, tak? Dlaczego mi się miałoby nie udać? I jeżeli możemy mieć w głowie tylko jedną rzecz z tego obszaru, czyli albo możemy szukać wymówek, dlaczego mi się to nie uda, dlaczego nie mogę tego zrealizować, dlaczego to jest złe, dlaczego ja jestem za słaby i tak dalej, albo co mogę zrobić, żeby to się udało, tak? I jeżeli pójdziemy tą drogą, to ta druga droga nie będzie miała znaczenia, bo jest w mózgu mamy jeden obszar, tak? Więc jeżeli będziemy myśleć, że będę próbował tak długo, dopóki faktycznie świat zewnętrzny mi nie udowodni, że ja tego nie mogę zrobić, to wtedy powiem, że faktycznie nie mogę. A dopóki nie udowodni hipotezy, że to jest niemożliwe, to będę po prostu robił i w różny sposób podchodził do tego problemu. Więc taką filozofię Wam polecam wyznawać. Dlaczego nie ja? Albo jak to Arnold Schwarzenegger mówił, widział jakiegoś milionera na przykład, to mówił, ja też tak chcę. Nie? Po prostu. Nie, że kurczę, jak ten ma dobrze, nie, ja też tak chcę, tak? Co mam zrobić, żeby tam być? Także z tą optymistyczną myślą Was zostawiam na dzisiejszy wieczór.
I powodzenia w biznesach przede wszystkim.
Powodzenia i my też się nie rozstajemy, więc jesteśmy cały czas. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Cześć.
Dzięki, trzymajcie się.
Na razie.
Cześć.